Wszyscy gotowi?
Nie.
Dobra, to jedziemy.
To jakieś nowe koczowisko dekadencji.
Aha, likwidujemy jedno, a na to miejsce powstają następne. O co mi chodzi?
Dzień dobry, koczowisko. Jest to dekadencji. W podwójna audycja w dwóch radiach, czyli w Radiu Enklawa.
I w Radiu Kontestacja, takowoż.
Tak. I czaty są dwa.
Też. W Radiu Kontestacja.
I w Radiu Enklawa. I dwa numery telefonu.
W Radiu Enklawa.
Oraz w Radiu Kontestacja.
Jeden jest kontestacja.com na Skype.
Drugi jest enklawa.net. Nie pomylcie net z komem.
I są dwa numery telefonu, takie cyferkowe również.
Oba działają.
222-195-321.
I 222-195-159.
I teraz wszyscy usnęli, możemy kończyć.
Dobranoc. A to mamy taką muzykę, żeby was rozbudzać. Przypomnijmy, o co chodzi. To jest audycja, w której gadamy na tematy... Jakie tematy my gadamy?
Na tematy luźne, na tematy lekkie, na tematy rubaszne, na tematy niezobowiązujące do końca intelektualnie, jednak to czasem mogą być tylko pozory. I takie tematy właśnie.
Kapiemy od sarkazmu, a mi jeszcze z nosa dodatkowo. Więc dziś będzie krócej.
Czyli tak zamkniemy się w 5 godzinach.
nie sądzę, ale cholera wie, no. Nie wiem, czy słychać po mnie, no będzie to głupie potem odsłuchiwać, ale zmuszam mózg do kontroli trochę.
Że koczowisko dekadencji, taki krótki rys historii, to jest radio, z którego wykształciły się radia Kontestacja i Enklawa późniejsze. Wobec tego wróciliśmy, żeby go uhonorować, ten wirtualny byt, pewnym takim szacunkiem, autorytetem i zrobiliśmy audycję pod tą właśnie nazwą w piątki wieczór, czyli dla ludzi, którzy nie idą wtedy na imprezę, czyli jak podkreślamy, dla takich przegrańców życiowych, czyli właśnie dla was.
To dla was, tak. Wszystko dla was jest. To ja mam dla was mały prezencik taki.
Raz, dobra, jedziemy. Kim jesteś? Jesteś zerem. Kim jesteś? Jesteś nikim. Nigdy nie wygrasz z żadną przeciwnością losu. Kim jesteś? Jesteś ofermą. Co zrobisz, gdy upadniesz? Wstaniesz tylko po co, jak jesteś zerem. A więc, kim jesteś? Jesteś ofermą. Kim jesteś? Jesteś idiotą.
Tak, to już wystarczy, bo nasi słuchacze ryby są, resztę zrozumieją, już tak sobie dopowiedzą dalej.
Fajna, pełna wersja wykupu.
Tak.
Afirmacja. Popołudniowa. Jeżeli w piątkowy wieczór nie imprezujesz ze znajomymi, tylko słuchasz koczowiska dekadencji.
To jesteś przegrany. Nie masz szans na nic.
Jesteś... Pełną afirmację, żebyś stracił rok, których nigdy w życiu nie zarobisz.
A tak zapytam kontrolnie, czy ty nadajesz też w Radiu Kontestacja?
Ja nadaję i nawet tam parę osób jest. Problemy chyba zniknęły, które mieliśmy w ostatnich dniach, więc mam nadzieję, że liczysz tak będzie dalej.
Bo w Radiu Enklawa dużo słuchaczy, więc się zastanawiam, czy to też taka popularność się zrobiła, czy... To u ciebie nie działa i przyszli do mnie.
Być może przyszli do ciebie, ja wszedłem dopiero tak na ostatnią chwilę, bo musiałem podłączać kable przegryzione tutaj przez różne stworzenia.
No, możecie sobie chodzić między jednym a drugim, nie ma problemu. Trollować, bić się możecie, wyzywać się.
No, bo jesteśmy w każdym razie.
Tak jest. No to dzisiaj tematem będą te limity prędkości na drogach. Mam materiał. Z ulubionej stacji.
500 zł, ten mandat maksymalny no nie skutkuje, nie dociera do wszystkich.
Dlatego wkrótce zacznie się rewolucja w karaniu miejskich piratów.
I nacisnąć przycisk.
Sejm zaostrzył kodeks karny. Przyjął propozycję resortu spraw wewnętrznych.
Pan znowu musi przystąpić egzamin.
Zgodnie z nową ustawą, każdy, kto w terenie zabudowanym przekroczy dozwoloną prędkość o co najmniej 50 km, automatycznie straci prawo jazdy na 3 miesiące. I co ważne, dokument zostanie mu odebrany od razu przez policjanta. Ale to nie koniec. Surowsze kary czekają tych, którzy mimo zabrania prawa jazdy zdecydują się wsiąść za kierownicę.
Jeżeli w tym okresie 3 miesięcy wsiądzie do samochodu bez prawa jazdy,
no bo ma zatrzymane, to okres zostanie wydłużony do 6 miesięcy.
A jeśli w tym czasie spróbuje jeździć bez dokumentu, prawo jazdy zostanie mu całkowicie odebrane. Odzyska je dopiero po zdaniu egzaminu. Według policjantów, m.in. ten dramatyczny wypadek w Kamieniu Pomorskim, w którym zginęło 6 osób, czy jawne kpienie z prawa przez drogowego szaleńca Roberta N. To wszystko spowodowało, że prace nad zaostrzeniem przepisów znacznie przyspieszyły. I nie chodzi tylko o to, by karać, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo pieszych.
Ta 50 w terenie zabudowanym to prędkość, którą ustalono pod pieszego, a nie pod kierującego pojazdem.
Podobne przepisy już obowiązują w innych europejskich krajach, m.in. w Czechach, Belgii, Francji czy Austrii.
W Austrii przy 28 km na godzinę zabierane są uprawnienia na okres 2 tygodni.
Ale nie wszyscy eksperci są zwolennikami nowych przepisów. Pojawiają się opinie, że brakuje rozróżnienia. Bo czym innym jest przekroczenie ograniczenia w mieście, na przykład w okolicach szkoły, a czym innym zbyt szybka jazda na obwodnicy miasta.
Jest pole kilka kilometrów do najbliższych zabudowań i już tam obawiam się, że będą łapani ci kierujący, nie stwarzając zagrożenia.
Nowe przepisy pozwolą też na surowsze karanie pijanych kierowców. Będą dotkliwsze kary finansowe i wyższe kary więzienia. Dariusz Prosiecki.
No, taki jest materiał. Taka jest sprawa.
To jest taka recepta na wszystko. Wyższa kara więzienia.
Zawsze na wszystko w Polsce wyższe kary.
Dlaczego pan nie ma pracy? Albo nie ma wyższych kar więzień. Dla tych, którzy nie chcą dać mi pracy. Dlaczego tak mało zarabiam? Bo to wyższe kary więzienia by się przydały.
To można łatwo bezrobocie zlikwidować. Nie? Kara za bezrobocie. Też można.
Wyższe kary więzienia zawsze są skuteczne.
No, ale co ty sobie myślisz o tym? Bo ja zgadnę, co ty myślisz o tym.
I to jest kurwa skandal.
Oburzający.
Czy zgadłem? Czy nie?
To ja dżingli w ogóle nie otworzyłem, poleciał jakąś wiązką teraz. No to dobrze odczytałeś moje myśli.
A widzisz, a ja nie do końca, tu możemy się pokłócić, bo ja nie chcę, żeby mnie zabijali wariaci na drogach w sumie.
A teraz możemy jakiś ten jeszcze zbudować autorytet przed naszym wymianą zdań?
Mamy jakiś?
Tak, prosimy. Że ja mam prawo jazdy, a ty nie.
No tak, ale ja tak samo jeżdżę jak i ty.
Ale ja jeżdżę autem, a ty nigdy nie mnie jeździłeś.
No właśnie dlatego chciałem się bronić przed tobą na drodze. Bo
dobrze,
mam...
że nie jesteś tylko pieszym, bo to wtedy w ogóle byś zakazał ruchu drogowego.
No możemy zostawić też prawo siły, więc na przykład ty będziesz jechał z jednej strony samochodem, a ja będę biegł z drugiej i no i to jakoś tak se poradzimy. Wolny rynek zdecyduje, kto z nas przeżyje.
Kolego, w pewnej sprawie nie możemy przeginać.
No to dosyć trafny, aczkolwiek słaby argument. To jest
jedyne, na co mnie stać.
Nie, no w ogóle tak naprawdę przypomnijmy jeszcze raz o co chodzi. Prawo ma być takie, że jak ktoś przekroczy 50 km na godzinę prędkość dozwoloną, to mu pyk i zabiorą prawo jazdy.
Przypomnijmy, że w miastach obowiązuje przepis taki,
domyślnie,
że zwykle jest to 50 na godzinę, można jechać max.
Domyślnie, no ale w praktyce to są wyższe, tam stoją na tych lepszych drogach.
Albo niższe też, na lepszych
albo,
też.
Albo i niższe, tak.
W Warszawie jest też do 40, stoi na sześciopasmówce, to jest taki kawałek i właśnie jest ograniczenie do 40 i dalej jest fotoradar.
Znaczy, i tutaj ja mam, no to ja mam problem. Dobra, no, bo...
Tam jest sześciopasmówka, 3 w te, 3 we w te. Jeździłem.
Ja mam trochę problem, bo z jednej strony, nie, no to tak naprawdę ja bym nie miał problemu, gdyby to było jakaś spójność tych przepisów, a nie jest tak, że z jednej strony się, znaczy, że po pierwsze przepisy się zmieniają co pół roku, w ogóle trudno nadążyć i po drugie zmieniają się zawsze w jedną stronę, że więcej kar, więcej zaostrzeń i tak cały czas, no i trudniejsze egzaminy. Dobra, ale z drugiej strony są na przykład gminy, które sobie wykorzystują sytuację po to, żeby zarabiać. Ustawiają fotoradary w idiotycznych miejscach, bo do nich należy ustawianie tych ograniczeń prędkości, radarów i tak dalej.
Każdy, kto ma fotoradar, no to nie tylko jest, to nie jest go gmina, tak?
No tam tak. No
ale każdy. Wszystkie te służby, które mają tak prawo. Mhm.
No i parzy, tak. Z jednej strony ktoś zrobi prawo, nawet jeżeli to jest jakieś idealistyczne, albo może, nie wiem, może i głupie, ale powód jest taki i on sobie tak myśli, żeby ludzi, co jak jest ograniczenie do 30 i ma sens, takie założenie, jak ktoś jedzie na takiej drodze 80 zamiast 30, to jest wariat i to jemu trzeba coś z nim zrobić, zamiast czekać, aż kogoś w końcu zabije.
Tak, na przykład na osiedlowej drodze pomiędzy blokami, no jak najbardziej.
No tak, no właśnie. No i dobra, jakby ktoś takie prawo pod tą koncepcję robił, to ja bym się tak specjalnie nie rzucał, tylko ja się teraz rzucam, kiedy to prawo będzie połączone z mentalnością urzędników, którzy będą wszędzie wpieprzać teraz 30 na wielkich, szerokich drogach trzypasmowych po to, żeby pieniądze zarabiać. No. No to jest trochę bez sensu, tu się zgadzam, że to skandal.
No. No. No i myślę, że łapówki wzrosną jeszcze bardziej. Aczkolwiek z tego, co ja wiem od kierowców, to już młodzi nie chcą brać tak chętnie łapówek, co jest smutne dosyć. Znaczy, że młodsze pokolenie jest jakby...
Kochamy korupcję.
Wynaturzone trochę.
Dlaczego? No? Może właśnie wyzdrowiało.
No nie, bo... No właśnie nie.
Bo nie chce przekupywać ludzi?
Właśnie nie chcą pieniędzy. Chcą po prostu karać, odbierać prawa jazdy, dawać do więzienia i tak dalej.
To, jest piękne, idealiści to są. Oni myślą, że prawo jest dobre.
No, to tacy właśnie to w czasie II wojny światowej też tutaj tacy przyszli idealiści. Znaczy, no, ale tam też część chciała brać łapówki, a część po prostu strzelała w głowę od razu. Więc ja bym wolał tych z łapówkami. Jakoś wyżej ich cenię.
No bo w ogóle nie masz złudzeń co do prawa w Polsce.
No nie mam, no nie mam. Słuchaj, ale tam jest
Ale ja bym chciał mieć, no ja nie chcę żyć w takim kraju, gdzie wszystko jest takie, udajemy cały czas, no kurde, ile można udawać, udajemy, że jest prawo.
No ja też nie chciałbym żyć w takim kraju, gdzie nie mam BMW i gdzie jest zimno w zimie.
Dobra, no ale tam zimno w zimie BMW, na to nie, możesz nie mieć wpływu, ale na prawo możemy mieć wpływ, no sami sobie pomyślę.
Ja myślę, że mam większy wpływ na swoje BMW niż na kształt prawa w tym kraju.
No dobra, tak jest, no. Kurde, no, co jogodą? To przez grypę.
Właśnie, chyba. To coś ci ten... Napij się czegoś mocnego, to ci dobrze zrobi, a ja tutaj...
Dzisiaj przegram tę debatę kompletnie.
Drobny wtręt w takim razie. Oczywiście wypowiadajcie się na ten temat, co sądzicie o podniesieniu tego... Znaczy nie podniesieniu, o wprowadzeniu takiego prawa, które jeżeli przekroczysz prędkość o 50 km na godzinę w terenie, którym właśnie była ograniczenie jakiejś tam prędkości, czyli w każdym terenie jest jakieś ograniczenie prędkości, to stracisz automatycznie z miejsca prawo jazdy.
Na 3 miesiące.
I nawet ci odbiorą w tym momencie, że nie wrócisz tym samochodem do domu, tylko będziesz musiał, nie wiem, wezwać pomoc drogową znowu.
Ja jestem za tym mimo wszystko.
Dobrze, to zaraz do tego wrócimy. To on, Martin, jest za,
ja jestem. Ale przeciw. Ja mam katar, bo nie dam rady tego udowodnić. Ja liczę na pomoc. Pomóżcie mi, słuchacze Enklawy, i zadzwońcie. Powiedzcie Hugowi, że jest głupi. No.
I prawo będzie takie, któremu mówi, że stracisz na 3 miesiące. Jeżeli byś przypadkiem w ciągu tych 3 miesięcy jednak pojechał samochodem i ktoś cię złapie,
no,
to stracisz na 6 miesięcy.
No tak.
Jak mówi nowe prawo. Jeżeli w tym czasie złapią cię znowu, to stracisz w ogóle. No i
dopiero ale tutaj... po trzecim razie, jak masz w dupie prawo?
No tak.
Nie, ale to jest bez sensu, kpina trochę sprawa.
Ale poczekaj chwilę, bo stracisz w ogóle. No. I tutaj pan dziennikarz nie pokusił się o dalszy jakby ciąg, no bo wiesz, to jest jakby takie zatrzymanie, ale co, jak znowu wsiądziesz?
No co?
No to ja doczytałem właśnie tutaj.
O, przed chwilą. I co?
Więc jeżeli jedzie się samochodem bez prawa jazdy, to jest mandat 500 zł.
Czy są jakieś pytania?
To prawo jest głupie, no. Więc ja chcę bronić, a jest
generalnie
taki...
jedź, stary, nie przejmuj się tym, nie przejmuj się. 500 zł tam... To ile mandat...
Czekaj, czy ja dobrze słyszę? Bo czekaj, bo mi katar przeszkadza trochę ten myśleć, ale czy ty mówisz, że jak się jedzie bez prawa jazdy w tym kraju, to jedyne, co grozi, to mandat 500 zł?
Infor.pl czytam, to jest... No to jest zacne prawna gazeta, mam nadzieję, że w miarę aktualna, bo nie widzę daty, ale komentarze są z 2014 roku, wobec tego chyba to jest w miarę aktualne, że zacytuję. Jeżeli osoba porusza się autem i nie posiada jakichkolwiek uprawnień do kierowania pojazdami, to w przypadku jej skontrolowania przez policję zostanie nałożony na nią mandat w wysokości 500 zł. Ale jeszcze jest tutaj taki myk, że jeżeli posiada uprawnienia do poruszania się innym typem pojazdu, typu jedziesz samochodem, a masz na motor albo na odwrót,
no,
to wtedy tylko 300 zł.
To ja nie mam prawa jazdy, czyli mogę pojechać i jedyne, co mnie może spotkać, to 500 zł kary, tak?
Tak.
Czy
tak,
nie?
Znaczy ten. No, problem jest większy, problem się robi właściwie tylko w jednym momencie, jeżeli spowodujesz jakiś wypadek.
Nie no, załamałeś mnie, człowieku. No przecież ja chcę bronić prawa, ale przy czymś takim to ja już nie jestem w stanie. Po prostu to absolut mnie rozwalił. Pobiłeś mnie w pierwszej rundzie i przegrałem.
Krótka audycja będzie.
Kurde, macie, nie
mogę. Kontestacja.com, enklawa.net to są dwa numery na Skype'ach, które możecie wybrać i się wbić tutaj na antenę i jakoś skomentować ten fakt. Jeżeli jesteście kierowcami lub na przykład chcielibyście być, lub na przykład nie chcielibyście być, żeby żaden ruch drogowy nie poruszał się drogami na przykład, żeby każdy jechał 50 na godzinę. Jak wyjedziesz, to do pracy dojdziesz za 3 godziny.
Tak, słuchacie Koczowiska.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji, jednego z ostatnich bastionów wolności w IV Rzeczpospolitej.
Teraz to już pewnie w piątej. Tak. Na czacie Enklawy Opuszek mówi nieprawda, czyli lewda, ale zaraz go poprawia Stefan i mówi, że jeśli nigdy nie miałeś uprawnień, wtedy jest to, co mówisz. Co żartujecie chyba. Gdzie tu sens i logika jakaś? To znaczy ja jak nigdy nie umiem jeździć samochodem kompletnie. Jakbym wsiadł, to jestem mniejszym zagrożeniem niż, no bo tego 500 zł, tak? To żadna kara. To jestem mniejszym zagrożeniem niż facet, który jeździł sobie już przez 10 lat, ale przekroczył prędkość na drodze trzypasmowej, której jakiś idiota dał ograniczenie do 30, licząc na mandat. Tak? To ja nic z tego nie rozumiem trochę. Nic nie rozumiem, no. Aha, jeszcze jest, a w sytuacji, Stefan też powiedział, że w sytuacji, jak się ma zatrzymane prawo jazdy i zostanie się zatrzymanym, to wtedy grozi do 3 lat więzienia.
No proszę.
No czyli, no, czyli lepiej czyli nie mieć. Czyli
człowiek, który nie
ja mam najlepiej. Po prostu wszystko olałem. To trzeba się tak być niezameldowanym, nie zarejestrować działalności gospodarczej, nie mieć przychodów, nie mieć domu i nie mieć prawa jazdy i wtedy ci najmniej grozi.
Czyli niepotrzebnie robiłem prawo jazdy.
No i głupi byłeś po prostu. I tutaj jest punkt dla mnie 1-1 w tym wypadku, myślę.
Wygrałem. Ten naród nie ma żadnych szans.
No właśnie, tego się boję.
Podkład.
Dobra, to mnie zabiło trochę. Nie chcecie się w ogóle polemizować, no ale no ja się spróbuję jeszcze i się skupię i spróbuję jeszcze ostatkiem sił powiedzieć, że jednak ja bym chciał, żeby to prawo było takie, żeby... Nie, dobra, nie mam wpływu na to prawo, ale chciałbym, żeby mentalność ludzi była taka, żeby do prawa mieli szacunek, bo ja sobie tak to wyobrażam. Zobacz. No dobra, no nie wiem, no może. No ale patrz, ja bym chciał, żeby było tak, że ludzie zaczną jeździć równo z prędkością taką, jaka jest napisana. I co się wtedy stanie? Jak myślisz, co się stanie?
Takie podświetliwe pytanie.
Nie, naprawdę.
No nie, no zaczną jeździć dwa razy dłużej z miasta do miasta.
Tak, będą korki, będą wszyscy wściekli i tak dalej. I wtedy się po prostu okaże, że to prawo jest do dupy. No będzie trzeba zmienić. Miasta nie będą miały wyjścia i jak zobaczą, jak naprawdę wygląda świat, który wymyślili w prawodawstwie, to będą musieli go poprawić. Tak se myślę. Tak by było w Anglii. Chyba.
Znaczy, to masz takie założenie, nie jakbyś coś jak mają korbiniści, że jak w końcu ten kraj zbankrutuje, to ludzie się obudzą i zaczną, nie wiem, myśleć jak prawami Bastiata, szkoły austriackiej ekonomii i tak dalej.
Dzisiaj dziś nie mogę wygrać debaty, bo znów nie wiem, co odpowiedzieć na to. To dobry argument jest. No to co mamy zrobić, no? To mamy tak się poddać? Ja nie chcę się poddać, ja nie umiem się tak poddać. Ty się poddałeś po prostu. Mówisz, a prawo jest do dupy, olej to wszystko.
Tak.
Tak.
No tak, no dokładnie. Pamiętasz, jak to...
No i taki, no.
Jak robiliśmy kontestację swego czasu, to były takie audycje, które mieliśmy razem na początku, które dotyczyły tego właśnie, czy przestrzegać prawa.
No, właśnie. Właściwie jakie były, jak się kończyły?
Ja nie pamiętam, jaki był twój pogląd, bo mnie on nie przekonał prawdopodobnie wtedy. Niemniej mój pogląd był taki, że należy przestrzegać prawa na tyle, na ile się to opłaca.
No niby tak, no. Pragmatyczne podejście.
Tak. No i jakby jedyne logiczne, znaczy nie można mieć punktu widzenia takiego, że masz przestrzegać prawa Bo jest prawem, no przecież to jest nielogiczne, prawda?
Niekoniecznie, bo to jest opłacalne, to może być pragmatyczne. To jest...
No dobra, ale nie możesz a priori tego założyć.
Dlaczego nie? No człowiek prosta istota i musi sobie jakoś prosto rozumieć, na przykład prawa trzeba przestrzegać, nie? I tak żyje. No i dobrze na tym wychodzi ostatecznie.
No Niemcy hitlerowskie tak nie wyszły na tym za dobrze.
No ale za to wszyscy inni wyszli dobrze. No taki jeden przykład wyrwany, ale inne przykłady pokazują, że dobrze. No, na przykład
Stany Zjednoczone, że tak powiem, zastosuje się do innego przykładu, wyszły z kolei bardzo dobrze na tym, że złamały prawo.
No, ale potem go przestrzegały.
No, bo sobie stworzyły swoje, to wiesz, to jest dobre wyjście.
Bez sensu trochę, nie? No, ale oni nie protestowali przeciwko temu, że prawo ma istnieć, tylko przeciwko tamtemu prawu, a nie koncepcji przestrzegania prawa.
Yes, of course.
No, ale mówisz, że koncepcja przestrzegania prawa jest głupia?
Tak, tylko i wyłącznie z tego powodu, że jest prawo takie. Nie, ono ma być, wiesz, na ile jest użyteczne, to powinno być przestrzegane.
No to w ogóle powinno nie być prawa, bo po co? No jeżeli to. Każdy se sam wybiera. No ja ci pokażę teraz przykład, że się da. Widziałeś, jak wygląda ruch uliczny w Indiach na przykład? Tam, gdzie każdy ma w dupie prawo, jedzie sobie jak chce.
No na jakiejś w Top Gearze widziałem. Jakby
To ruch prawostronny i lewostronny jednocześnie jest, żadnych pierwszeństw, wszyscy ten. No efekt jest taki, że jeżdżą kilka razy wolniej niż w takich samych miastach, powiedzmy, wielkościowo w Europie. Bo w Europie się trzymają z grubsza tych praw.
No właśnie, ja tego nie jestem pewien do końca, bo to trzeba by najpierw zmierzyć, ale to wiesz,
no że jeździłeś po miastach.
Słyszycie mnie?
Maksymiliana, tak?
Tak.
No, dokładnie.
Cześć, Max, co tam?
Cześć.
No, krótki komentarz właśnie do tego, co Martin mówił.
Yes.
Słyszycie mnie?
Doskonale.
Nie, w ogóle.
Słyszymy cię.
Dobra. Co do tego, co Martin mówił właśnie, że co by było, gdyby wszyscy jeździli z prędkością tą, co jest na znaku?
No.
No to powiem tyle, Strike zimą Polski. Mamy plagę wypadków.
Tak jest. No ale to właśnie byłby powód, żeby zmieniać prawo w końcu.
Po co w ogóle to regulować? Skoro i tak zimą się jedzie wolniej, jak jest lód spadnie, ten, a w normalnych warunkach się jedzie. Ustanawianie sztywnych granic, bez względu na warunki na drodze, bez względu na warunki atmosferyczne, bez względu, wiesz, na oświetlenie, jak ci świeci, wiesz, słońce, ten, na mgłę i tak dalej, jest bez sensu.
No, przeważnie tak, ale z grubsza może być. No, jak nie widzisz, że za chwilę jest zakręt, to ci walną wtedy ostrzeżenie, za chwilę zakręt i to pomaga, nie?
Tak, ale to musi być zakręt przed zakrętem.
Musi być, dokładnie, musi być zakręt.
Nie wszędzie, to wiesz, to na kilku odcinkach, a nie na wszystkich drogach w kraju.
No tu masz absolutną rację, w Polsce jest jakieś zatrzęsienie tych znaków, jakaś idiotyczna ilość w ogóle. Ja nie widziałem nigdzie na świecie tyle znaków, no nie żebym zwiedzał dużo.
No wystarczy do Czech pojechać i tam już jest, nie wiem, połowę mniej, albo nawet lepiej.
No. No, więc jakieś jest mania tych przepisów.
Na przykład w Nevadzie do 90 któregoś w ogóle nie było ograniczeń prędkości i tam było najmniej wypadków w całych Stanach, nie?
Nie, to może...
I to się stało do czasu, aż jakiś Polak wyprzedził samochodem szeryfa stanowego. I od tego momentu przegłosowali właśnie, że zakazy. Możecie sobie poczytać. Ostatni kraj chyba bez limitów prędkości.
No ale trudno, żeby nie było żeby były jakieś wypadki, jak masz tam prostą drogę, i która ma trzy pasy w jedną stronę i trzy pasy w drugą stronę i koniec. I wszystkie skrzyżowania są pod kątem prostym. No, no to wiesz co to...
Dzikie zwierzęta przelatują czasem.
Tak. To kto się ma w kogo wrypać po prostu. No. Dobra, jaki jeszcze komentarz był? Halo?
No.
Czekaj, bo co się tutaj...
Aha, właśnie, skąd wzięliście te audycje? To, na której to powiedzieli, bo
z
język TVN-u. Był taki trochę TVN-owy.
No to był TVN.
Aha, właśnie. No myślę... Tam zwróćcie uwagę na konstrukcję językową, co jej użyli. Tam było, nie wszyscy eksperci są zgodni co do tego, że to jest dobre.
No jak mają
nie
mówić?
Nie wszyscy są zgodni, tylko 70% jest zgodnych.
Na przykład.
No albo, że to są piraci drogowi, od razu powiedzieli.
No ja się
bo to
tak.
Są piraci, no właśnie. Nie.
Okay, no
to
nie no,
założone
dobra. Dobra.
Okay, dzięki ci wielkie, Max.
Dzięki. Ja bym skręcił trochę rozmowę na takie pytanie. Czy to w ogóle jest słuszne, żeby karać za wysoką prędkość, czy nie?
Nie.
No to taka... A ja mówię, że jest. Bo...
W prywatnej drodze jak najbardziej.
Nie, na publicznej. Nie, na dobra, na prywatnej to w ogóle nie ma problemu i o czym gadać. Każdy robi co chce, ale na publicznej drodze, jak już taka jest, to czy to jest sensowne, czy nie jest sensowne. Albo nawet jakbyś ty miał własną drogę, to byś ustanawiał ograniczenia prędkości, czy nie?
Zależy gdzie. Zależy gdzie. O, jakieś to... stworzenia mi w studiu ten szczekają.
Zależy
gdzie tak naprawdę, bo to jest bardzo, bardzo ważna i ciekawa kwestia, którą poruszyłeś. Mianowicie według mnie to powinien sąd ustanawiać, ustalać, czy jest, czy dany kierowca stanowi zagrożenie, czy nie. I po prostu zdroworozsądkowo wtedy podejść do tego, wiesz, common sense, tak zwany, który bardzo cenimy w prawie amerykańskim. Że no okej, okay, no że tyle, no że stanowisz zagrożenie. No nie stanowi gość zagrożenia, który jedzie po stolicy 100 na godzinę sześciopasmówką.
No ja wiem, ale pytanie w ogóle jest bardziej zasadnicze, czy powinno się karać za zagrożenie, za bycie zagrożeniem? Czy dopiero poczekać, aż kogoś zabije? Jak to postulują niektórzy?
Niektórzy, nie, myślę, że za bycie zagrożeniem również można karać, jak na przykład ktoś weźmie sobie swój karabin absolutnie legalnie nabyty, i zacznie strzelać sobie
na oślep
w powietrze i tak pod kątem również.
Wiedząc, że akurat, czy zgadując, czy trafi, czy nie.
No być może nie, no być może tak sobie tylko strzelał na wiwat, bo akurat mu się urodziło dziecko.
Na przykład.
Albo na przykład nie wiem, się rozwiódł i się cieszy z tego powodu. No to można go wtedy rzeczywiście za stworzenie zagrożenia, mimo tego, że nikogo nie trafił wtedy, jeżeli to nie było oczywiście gdzieś na pustyni, tylko naprawdę było to stworzenie zagrożenia, no to jeszcze trzeba właśnie wtedy rozsądzić tak bardzo common sense. Czyli
no właśnie, ale tutaj się o to mi chodziło, to zmiana chyba nastąpiła trochę poglądów, bo dużo ludzi ma takie uproszczone zasady wolnościowe, że karać można dopiero wtedy, jak jest ofiara, a tutaj nie ma ofiary.
Nie ma.
A jednak mówimy, że karać. Ja się też z tym zgadzam. No. To z jakich powodów praktycznych? Ja nie wiem, czy to jest w ogóle, nie wiem, czy to się da jakoś spójną koncepcję teraz zbudować, żeby karać za stworzenie zagrożenia. Ktoś jedzie po osiedlowej drodze 130, bo nie ma wyobraźni i mu się tak podoba, no to ja bym karał, ale nie potrafię tego uzasadnić z punktu widzenia jakichś praw naturalnych i takich różnych. No ale z punktu widzenia trzeźwego człowieka to chyba mogę.
Nie, tak, wiesz, jeżeli są na przykład, okej, to weźmy takie sobie prawo, które jest troszkę bliźniacze, czyli groźby karalne.
Oho, to lubię.
Słuszne czy niesłuszne? Czyli jak słuszne. Mówię ci, a ja cię zabiję, no ale cię nie zabijam.
Słuszne, ale mętne.
No wiem.
No i to jest problem trochę, bo... Z groźbą jest, no w ogóle polskie prawo jest tak skonstruowane, ja nie wiem jak to rozwiązali gdzie indziej, ale w Polsce to czy groźba jest karalna czy nie, to zależy od tego czy gość się czuje zagrożony i to jest strasznie mętne.
Na ile dystansu do siebie ma sędzia?
No na ile dystansu ma ten kto się czuje i w ogóle od cholery czynników zależy, bo nie wiem, no raz ktoś żartuje, a raz nie żartuje, pieron wie. Od humoru zależy, ktoś się może przestraszyć w jednego dnia bardziej, drugiego mniej.
A to da się chyba, nie? Zobaczyć, ktoś żartuje, czy nie? Jakiś poziom sarkazmu badać?
Nie wiem. No
45% to dopuszczalne?
Ale ty nie znasz tych ludzi. No jak ja pisałem tutaj jakieś piosenki o, nie wiem, krzyżocholicy, to co jakiś czas ktoś pisał, że pobije tam na osiedlu, jak znajdę coś tam. No i co, znasz gościa? Skąd wiesz, czy jest poważny, czy niepoważny, czy żartuje, czy nie?
Nie ma, dlatego też nie jestem sędzią. Jakbym był sędzią, to bym jakieś takie kwestie musiał rozstrzygać, ale na szczęście nie muszę.
Przerąbane.
Mam prostą pracę.
No, ale jednak mówisz, że to jednak karać.
No właśnie to jest pokrewne, ale ten, no nie wiem.
To dobrze. Jest, tak. Moja właśnie... misja ukończona, że nawróciłem cię na trzeźwe myślenie z anarchokapitalizmu.
Czyli po prostu wyższe kary więzienia.
Nie. Absolutnie. Nigdy.
Pobudka, słuchacie Koczowiska Dekadencji.
No dobra, no dobra. Dobra, to koniec tematu, czy nie?
Tak, to koniec tematu. Jeszcze powiem, tylko to jest kwestia techniczna, że jak ktoś dzwoni, to musi wcześniej tutaj poprosić o więcej tam, o dodać do znajomych na Skype'ie, czy jakoś tak się to nazywa. Wtedy można tutaj dzwonić na antenę. Takie niestety Skype wprowadził takie ograniczenie. Więc najpierw dodajcie tam nas do znajomych, a potem dopiero dzwońcie.
Można dzwonić do enklawa.net albo kontestacja.com.
Jest. Jakiś temat drugi?
Tak, no drugi temat był.
Chyba, że chcesz racę. Nie racę, tylko blachę.
Nie wiem. Ty zdecyduj dziś. Bądź to sędzią.
To później go wpuszczę na antenę, dobrze. A teraz daj drugi temat.
Tematem było górnictwo, zapisałem. Nie wiem dlaczego górnictwo. Ale jeden artykuł znalazłeś ciekawy, tylko nie działa już ta strona.
Ja tylko też go nie mogę otworzyć.
Musimy z pamięci otworzyć. Ogólnie argument podał jakiś facet, się nazywał Olszowski.
Bo przypomnijmy, background. Martin, skup się, radio, wiesz, mamy ponadczasowy 2015 rok.
Tak.
Przed wyborami, znaczy, że wszystkie grupy społeczne budżetowe, budżetówka cała strajkuje, ponieważ chce sobie wynegocjować dodatkową wódkę.
To dlatego.
Więc
teraz
dodatkową wódkę wynegocjują sobie już górnicy, rolnicy, pielęgniarki, mundurowi chyba chcieli też. Generalnie dużo wódki trzeba będzie im kupić z powodu tego, że oni mają siłę przebicia na nasz koszt.
Już to kupimy i powiemy.
Wasze zdrowie.
I już. Co za problem. Wypią
za nasze. No.
Tak i na
co z tymi górnikami?
I na tym tle się akurat obudziły jakieś kopalnie i mówią, że są nierentowne. Tak jakby nikt nie wiedział. I mówią, że akurat, ponieważ są nierentowne, to nie zamykajcie nas, nie zamykajcie, dopłacajcie dalej do nas, bo ludzie chcą żyć, bo godność, bo człowiek, socjalizm i tak dalej. No i jest argument, który mówi, że to są nierentowne kopalnie, no to bez jaj, zamknąć to wszystko w cholerę albo sprzedać, niech ktoś inny to załatwi, jakiś prywatny, tak jak było z kopalnią Silesia. Kupili ją Czesi i już jest rentowna magicznie. No z tym, że zatrudnia jakieś 3 razy mniej ludzi niż państwowa kopalnia przy tym samym wydobyciu. No wszyscy są zadowoleni. No mieli tam 2 lata, było takiego ciężkie, a teraz normalnie działa.
No dziwne, tak działa zupełnie jak w każdej innej spółce państwowej, która jest prywatyzowana.
No, większość przynajmniej.
Mniejszość jest zamykana po prostu.
No co się da, żeby funkcjonowało, to będzie funkcjonowało, jak ktoś w końcu przyjdzie i będzie zarządzać, bo za to odpowiada własnym majątkiem, no a nie niczyim majątkiem. No jest dosyć naturalne. No i właśnie, dobra, ale pojawił się facet i przypomniał jeden argument, który no trochę jest argumentem, powiem, prezes GIPH, nie wiem co to jest GIPH, ale G to jest górnicze, coś na pewno.
Instytut Pamięci. Trzeba nie spekulować.
GIPH. Instytut. Nie. Górniczy Instytut Pamięci Holokaust? Nie, w ogóle bez sensu. Jakiś GIPH.
Górnicza przemysłowa handlowa.
Ale zacytował dane i z tych danych wynika, że przez ostatnie tam parę lat górnictwo było co prawda dotowane na jakąś tam kwotę, ale z podatku wpływy, bo to też już płacą podatki dalej te firmy, wpłynęło do budżetu państwa 10 razy więcej.
Co to znaczy?
Pieniędzy. To znaczy, że wcale nie dotuje państwo, tak netto licząc już, podsumowując wszystko, państwo nie dotuje wcale tych kopalni, tylko właściwie cholera wie, co z nimi robi. No bo to jest tak.
W jaki sposób wpływa do budżetu państwa z kopalni pieniądze? Bo ja nie rozumiem tego. Dywidendy wypłacają kopalnie?
Podatki.
A że co, że ZUS?
No,
dochodowy?
No ZUSy, tak. Tam jest chyba najwięcej z tych ZUSów. Dochodowy, ZUSy. No, mało to podatków w Polsce? Jakieś akcyzy są od węgla? Nie wiem nawet.
Znaczy, bo z tego, co ja ostatnio się przygotowuję, ponieważ startujemy z taką konferencją ogólnopolską, którą możecie znaleźć na stronie antyzus.com. I przy okazji jakby przygotowania się jakby do tej konferencji, do tej reklamy i tak dalej, trafiłem akurat na artykuł. Nie wiem, czy go w tej chwili znajdę. Jak mi zajmiesz chwilę, to go poszukam.
Szukaj go.
Który mówił, to na razie go streszczę, że kopalnie dostały swego czasu odroczenie kilkuletnie z podatku, znaczy ze składki ZUS właśnie, ponieważ nie płaciły bodajże przez 5 czy 6 lat w ogóle, nie przejmowały się tym. Normalnie do przedsiębiorca poszedł do więzienia za to. A one dostały po prostu umorzenie odsetek i odroczenie jakby spłaty o
czyli
kolejne kilka lat.
Sugerujesz, że prezes PIP-u, dlaczego GIPH-u, czy kłamie ordynarnie, myślisz?
Nie mam do tego pojęcia. Nie śmiem nawet twierdzić, że tutaj ktokolwiek może kłamać. przeglądam, to ja może znajdę. Mam dużo otwartych przeglądów tych teraz.
Ja przypomnę, bo się znów otworzył artykuł. Widocznie górnictwo wstało z kolan na chwilę, specjalnie dla nas. I przypomniał, że w roku, w których to latach, suma wpłat w latach 2000-2013 do budżetu państwa to 90 miliardów złotych około. No powiedzmy, że 100 miliardów, bo inflacja i tak dalej, a w tym czasie dostało około 10 miliardów dotacji. Tak mówi.
No więc ja tutaj już znalazłem ten artykuł o ZUS-ie z połowy zeszłego roku, 2014, że zacytuję: rząd po raz kolejny zamierza odroczyć, zamierza odroczyć kopalniom płatność składek ZUS.
No tak.
Tym razem chodzi o kwotę bagatela 356 milionów złotych. No, jest to o tyle ciekawe, że branża górnicza jest jednym z głównych beneficjentów przywilejów emerytalnych, jak wiesz.
Też prawda.
Tak zupełnie na marginesie.
Także nie policzył tego pewnie rzetelnie, bo powinien policzyć też to, ile no właśnie z ZUS-u jeszcze się wysysa.
I podobna operacja miała miejsce według autora artykułu w roku 2007, czyli to jest takie non-stop się po prostu roluje te składki ZUS. Sejm wówczas uchwalił przepisy, na podstawie których odroczono spłatę ZUS na 8 lat.
A podali sumę? Jakie to są kwoty?
No w tej chwili no, mówią, że chodzi o kwotę 356 milionów złotych, ponieważ jak łatwo obliczyć właśnie,
na to...
Ponieważ poprzednia operacja odroczenia miała miejsce w 2007 i ona odroczyła składki na 8 lat, więc jak łatwo wyliczyć, w 2015, teraz 2014 odroczono znowu.
No to dalej się nie kalkuluje. Przy tych liczbach dalej kopalnie dają dużo więcej niż biorą od państwa.
A tylko przypomnę, że to jest kwota zaległości, a kwota odsetek wynosi drugie tyle już, znaczy wynosiła rok temu.
Dalej.
Nie wiem ile teraz, czyli już jest miliard prawie,
no,
700 milionów
ponad. No właśnie, no jakoś, no nie wiem, może wyjdzie, ale i tak dalej chyba wychodzi to na plus dla, znaczy więcej wysyłają do budżetu niż się dotuje, chociaż może już tak by było bardziej na styk. Tak czy inaczej jeszcze mówi ten facet, ten prezes, że przedsiębiorca górniczy jest teraz obciążony 34 podatkami i opłatami innymi o charakterze podatkowym.
Ja nie wiem,
z czego 9 jest tylko dla branży górniczej.
Na przykład podatek kopalniany.
To mnie nie dziwi jakoś. No. No dobra, ale teraz w takiej sytuacji to jest już trochę trzeba, nie wiem, to ciężko ogarnąć sytuację. To co, dotuje się w końcu te kopalnie, czy nie dotuje się?
Nikt nie wie. To jak w Niemczech mi mówił Maciej Binert, jak u niego byłem, że tu niby płacimy wysokie podatki, ale jako, że mamy trójkę dzieci, to większość do nas wraca. Więc no właśnie, po prostu nie płacimy małe.
Bo się może okazać, że to w ogóle wychodzi na zero wszystko, na styk.
W sumie nikt nie płaci żadnych podatków tak naprawdę.
Po prostu jakoś tylko te krążą te pieniądze w ogóle niepotrzebnie. Najpierw jest tak, że państwo daje dotację kopalni, potem kopalnia sprzedaje ten węgiel, i płaci podatki z powrotem do państwa i to się mniej więcej wyrównuje, się pewnie okaże. I teraz tylko pytanie, po co w ogóle w dwie strony to...
No, po żeby co w ogóle międzyczasie pośrednicy mogli zabrać swoją działkę.
No, chyba tylko o to chodzi, ale na pewno nie o to chodziło, jak wymyślali te wszystkie podatki w liczbie 34 naraz.
A później dotacje do pokrywania tych podatków.
Potem właśnie dotacje. Co to jest za chory system? Ale trochę górnicy zaczynają budzić sympatię, bo oni mają rację, że oni się zaczynają wkurzać coraz mniej na to, że nie mają pieniędzy, a coraz bardziej na to, że to jest do dupy wszystko zorganizowane. Że ten system jest kretyński. No bo ostatnio z tego, co słuchałem ich wrzasków kolejnych, no, że oni się czepiali różnych takich rzeczy organizacyjnych, na przykład tego, że prezes ma w dupie firmę, że nie inwestuje w to, co trzeba i takie różne, ale już takie sensowne argumenty mieli gospodarcze, że po prostu wypieprzyć tego faceta i już. I oni w ogóle nie chcieli, żeby im dopłacać, nawet tylko żeby wypieprzyć prezesa, który źle zarządza. No i z tego, co mówili, faktycznie źle zarządza.
I zatrudnić tego, który będzie lepiej zarządzał.
No to się, tu jest właśnie trochę brak realizmu ich, bo każdy będzie źle zarządzał, bo musi, bo nie zarządza swoim, no. No to co się będzie przejmował? No, ty byś się przejmował?
No, jakoś nie.
Ty nie, ale ja bym się przejmował, bo jestem trochę idealistą tutaj.
Ale też nie rwałbyś, wiesz, z głowy włosów, jakby tam bankrutował strasznej firmy.
No miałbym to w dupie trochę. Chociaż, no bym się starał, no ale wiadomo, że człowiek ma w dupie, jak to nie jego. No, jak se ty grasz w grę, to się przejmujesz, że tam, nie wiem, ludzie giną, albo że tam stracisz w grze coś, jakby się kończy. No to gra tylko, nie? No. To nie twoje pieniądze. No, no to tak samo prezes spółki górniczej. Przecież to
na,
nie
pewno, na pewno bardziej się przejmuję tym, że na przykład nie będę miał na czynsz, albo moja spółka upadnie, którą ja prowadzę.
Prawdziwa.
Którą zbudowałem prawdziwą, wiesz, tam kilka, ileś tam lat to budowałem. I nie wiem, zawezmę się i będę przez, nie spał przez 4 tygodnie w ogóle, nie? Ale no. Jakby taka zarządzana przeze mnie miała upaść, to no może bym się zmartwił, ale bez przesady.
No nie, no spałbyś.
No spałbym.
Ja też bym spał. A ile byś pracował? 12 godzin dziennie, 14, czy ileś, jak teraz się pracuje?
Właśnie nie wiem, zależy za ile.
No ja 8 i bym poszedł do domu, no.
No. No bo po co się tak bardzo przykładać?
Tak, a jakbym miał kontrakt mieć i teraz tak, mógłbym, powiedzmy, do wyboru na przetargu dwie rzeczy. Jedna, która jest korzystna dla firmy, ale mogą mnie udupić. A druga, która jest mniej korzystna, ale mam święty spokój. To którą byś wybrał?
No ja nie wiem, którą bym wybrał, ale wiem, która jest wybierana zwykle, ponieważ...
No święty spokój jest zawsze wybierany.
No tym bardziej, że główną emocją człowieka jest to strach przed stratą.
Tak.
I to go napędza.
Zwłaszcza państwowego.
No. Każdego.
Każdego w sumie. A myślisz tak? Na pewno?
Tak, tak. To jest główna, jest zdiagnozowana jest nawet, że to...
To ja wiem, ale nie wiem, czy to tak u każdego jest.
Przed ryzykiem ludzi bardzo. No są jakby skrajne przypadki.
Ale to są chorzy, nie? Psychiczni ludzie.
No, czyli część przedsiębiorców.
No to nie chorzy. To dlatego trzeba im dowalić trochę, bo żeby wyzdrowieli. Jak stracą wszystko, to wyzdrowieją, nie?
Czyli generalnie jesteś za górnikami teraz. Martin jest górnikiem.
Ja rozumiem ich coraz bardziej. Się okazuje, ale ja się boję tego trochę, bo się okazuje, że my tak napieprzamy na tych górników, a tu się okaże, że kurde, mieli rację w ogóle, że to oni byli najbardziej trzeźwo myślący tutaj, a my tylko tak myślimy, że oni chcą darmowe rzeczy za nic.
No bo wiesz co, ale chcą, bo to jest okej, bo oni żyją w jakimś tam systemie dziwnym, tak? No. I to nie jest tak, że ci goście się domagają tego, że znieście teraz te wszystkie obciążenia podatkowe, będzie lepiej, tak? Znieście podatek kopalniany, będzie lepiej. Znieście te wszystkie jakieś, nie, ileś tam obciążeń. Nie mam tego pojęcia, jakie to są obciążenia. Rolnicy nie idą, mówią, nie mówią, że przestańcie, nie wiem, zlikwidujcie embargo na produkty rosyjskie, żeby oni znieśli na nasze, tak? Mhm. My, jakby żyjąc w naszym systemie, jak płaciliśmy podatki, to nie wiem, to my byśmy się domagali, znieście nam podatek dochodowy, zmniejszcie nam VAT, tak? Ale oni się wszyscy domagają, dajcie mi, rolnicy, skup interwencyjny,
no dopłaty
do tego, tak, dopłaty do naszych jakichś tam płodów rolnych. Górnicy mówią, a proszę mi tu, wiesz, kolejną pensję podnieść, proszę nie zamykać mi tej...
A właśnie nie mówią tak. No.
Mówią to przecież...
Nie słyszysz, mówią, przestali.
Tak jakbyśmy my mówili, że nie zmniejszcie nam VAT o 10%, tylko proszę dopłacić nam tutaj co miesiąc 4 000, proszę, bo nam się należy.
A VAT do 27.
No, z czegoś muszą to sfinansować.
Znaczy, ale to może być dobry pomysł. Czy słucha nas górnictwo, to jakbyśmy chcieli zaproponować, żebyście zamiast chcieć dotacje, chcieli, żeby zlikwidować podatki. Parę podatków. To na jedno wyjdzie, nie?
I nawet bierzcie sobie te swoje tam, te węgiel co roku w tą barburkę, dodatek 13, 14, 48.
Tylko nie? Podatki się drzyjcie, żeby zmniejszyli. Dla wszystkich w ogóle.
Albo w ogóle nie bierzcie 15, 14, 13, tylko zwiększcie pensje normalne, będzie wiadomo, ile zarabiacie normalnie i tyle.
Na umowę o dzieło.
No, bo to jest dzieło.
To dzieło jest, węgiel to dzieło.
W każdym wagoniku kolejne dzieło.
Rękodzielnictwo.
Rękodzieło.
No, w polskich kopalniach chyba rękami jeszcze ciągle wydubują.
No, a aczkolwiek właśnie czytałem teraz, że Krzysztof, ojejku, szef Kopeksu, wypadło mi z głowy nazwisko, właśnie wybuduje kopalnię w Oświęcimiu twoim.
Oh my goodness, nie dadzą mu przecież, Oświęcim i kopalnie jakieś, to takie skojarzenie koszmarne, nie?
Budują. Także to jest człowiek, który w ogóle ma firmę, która sprzedaje maszyny górnicze, więc jakby maszyny ma taniej wtedy. I mówi, że chce, żeby to było dalej opłacalne, bo tam jest bardzo płytko w ogóle węgiel.
Mówi,
że jest w ogóle, wiele miejsc w Polsce, gdzie jest bardzo płytki węgiel, tylko że nikt się nie przenosi, ponieważ oni, ludzie mają jakby takie też, te spółki mają taką mentalność, że jak już zaczną kopać w jednym miejscu, to już kopią w dół, zamiast się przenieść gdzieś, gdzie jest płyciej.
Może taniej, nie? No to na pewno kosztuje przeniesienie wszystkiego. Znaczy, cholera wie, wiesz, ja nie prowadzę tej firmy, nie wiem. Ale
logistyka też kosztuje. Myślisz, że oni się kierują kryterium zysku?
No właśnie się boję, że nie.
Tym bardziej, że ale zauważmy, może,
nie wiem.
To co zauważył, pan Durczok, oskarżony o tutaj niecne jakieś zażywanie białych proszków.
Tajemniczy.
A propos, weźmy sobie ten temat.
Dobry,
biały proszek Durczoka.
Teraz?
Za chwilę. Ale on zauważył taką rzecz, że... I zapomniałem.
I słuchacie Koczowiska Dekadencji.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji, najzdrowszego podcastu radia w polskojęzycznej części sieci.
Tak.
Jesteś, starzeje się chyba. No dobra.
Musisz uspokoić, bo dostaniesz wylewu, zupy do zlewu, czy coś tam.
Podemocjonowałem się tym tematem rolniczo.
Nie denerwuj się już, no to szkodzi już w tym wieku. Który to? 21, no.
W Przeciszowie mówi Bajtiter, czy będzie ta kopalnia. No proszę, cóż za znajomą
miejsce. No, my znamy to, ja bywałem.
A ja bardzo często.
Na motorowerze bez prawa jazdy. Jeździłem.
Ja co dwa tygodnie pociągiem.
No widzisz, ja też pociągiem.
Kilka lat.
Zanim miałem motorowy.
Ach, te pierwsze dziewczyny, dobrze.
Łączą nas. A potem kopalnie, patrz co się dzieje.
No,
od dziewczyny do kopalni. No. Wiesz, cholera wie, co gorsze, znaczy co lepsze. Więc w każdym razie.
Skupmy się. Udawajmy dziennikarzy.
Udawajmy dziennikarzy. Ja się boję udać dziennikarza, bo zrobią ze mną to, co z Durczokiem. Naślą na mnie jakiegoś tego śledczego i będzie mi grzebał po śmietniku i szukał proszków.
Powie, że proszę pana, pan 3 lata temu był...
Molestował.
...w biurowcu, gdzie w piwnicy znaleziono podejrzany biały proszek. Ten proszek.
Tak, pan był.
I enklawa powoła specjalną komisję do spraw zbadania.
Zbadania, no.
No i pan się tutaj kiedyś obejrzał za 16-latką.
No, tak jest, no.
Co pan powie?
Co pan
na koncercie, jak widzieliśmy te niektóre tam.
No, to już było zbyt blisko było, panie.
To już mogło dojść do czynów tutaj.
Lubieżnych.
Z gruntu, tak, przynajmniej.
Lubieżnych.
Lekko zabronionych.
No i co? No widzisz, no i to ja nie chcę być już dziennikarzem. Zmieniam zdanie. Ja już coraz mniej rzeczami chcę być. Boję się.
Powiem, że jesteś człowiekiem psychicznie...
niezrównoważonym.
Rozbitym? Tak. Jakoś tak? Na pewno takie oskarżenia by cię rozbiły.
A mówimy o sprawie Durczoka. Jest to człowiek, który mówił...
Jak ma na imię? Weźmy się, posługujmy imionami, kurczę.
Właśnie musiałeś przypomnieć, że nie wiem jak ma... Kamil, dobrze. Bo nie wiedziałem, jak ma, dlatego. No jak myślisz, dlaczego nie mówię, jak ma?
Pamięci do imion.
Zapomniałem, no.
Kamil Durczok.
Tak. I co on?
Ten pan, który w 2015 roku wciąż jest dosyć znaną osobą, ponieważ występował we wszystkich dziennikach telewizyjnych, różnych stacji telewizyjnych.
Tak.
I mówił nam pierdoły.
O stole. No mam cytat o stole, najbardziej znany cytat jego, jaki kiedykolwiek powiedział. Cała jego praca dziennikarska właściwie skupia się tylko do tego, co powiedział tu.
Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Od 2 dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś, kurwa, uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił. A jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował?
Tak, i właściwie za taką postawę go spotkała.
Nie, no to właściwie jest, i to jest chyba najsłuszniejsze, co w swojej karierze powiedział Kamil.
To jest chyba najprawdziwsza prawda. Powiedział jak człowiek, nie jak dziennikarz.
Tutaj pierwszy raz i jedyny chyba postawił się w punkcie widzenia widza.
No.
Że go nie robił w buca, jak przy reszcie materiałów, tylko no, był tak za nim. No.
To słynny cytat, który się zaczyna do rurku. Kto to był ten rurek i czego wywalili? To jest pytanie. Może zresztą ten artykuł wprost, co tam o Durczoku jest, że tam proszek jakiś, że znaleźli w tym samym pomieszczeniu, co on, proszek i różne takie, to może rurek sponsorował.
Może nie schodźmy z poziomem do enklawy.
Ale może tak być przecież.
Zachowajmy poziom koczowiska dekadencji.
Ale to jest możliwe, bo to człowiek tak w sobie trzyma takie rzeczy przez lata i zemstę przygotowuje i to jest ta zemsta rurka. To jest zemsta rurka.
Jak w tych
bajkach, tak.
Nie w tych bajkach, tych amerykańskich, tych kryminałach. To
kreskówkach.
W końcu matka zawsze zabija tam, bo córka się puściła 40 lat wcześniej.
No, to w Polsce to się zdarza.
Wszystkich ich kochanków.
Pamiętliwi, pamiętaj, mówimy o kraju, w którym do tej pory debata główna polityczna dotyczy tego, co się działo w latach 80. Że nikogo to już nie obchodzi nigdzie na świecie, a tu w Polsce ciągle.
Ale jak ty byś się zachował? Powiedz, pomyśl, wczuj się chwilę ten. Powiedz,
kogo?
W Rurka? Jesteś znany na całym świecie, w całym kraju na razie. Zarabiasz kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, no powiedzmy, że stówę nawet.
Tego już sobie nie umiem wyobrazić.
A spróbuj.
No i wyobraziłem sobie i właśnie w tym momencie się okazało, że już mnie nie ma w kraju.
Ale robisz ludzi oczywiście w balona, ale myślisz, że jesteś ambitnego, rozmawiasz z ludźmi tego świata, czyli z politykami, którzy generalnie jedyne ich osiągnięcie życiowe to jest to, że...
Że są politykami.
No i to tyle. Tyle. Ale uważasz się królem świata i potem cię spotykasz na takie coś jak pana Kamila. To co robisz?
To jest za dużo rzeczy do wyobrażenia sobie, których ja w ogóle jeszcze tak nie chłonę, bo to one są sprzeczne ze mną trochę.
Jesteś inteligentną osobą, ale dosyć szybko łapiącą.
Wyobraźnia, duża, o kurde. Co bym zrobił? Szukał zemsty.
Na kim?
Na rurku, który to za tym stoi na pewno.
No ktoś za tym na pewno stoi.
No to za rurku i innym tam. Nie, ale co się tak na niego uwzięli? O co tu chodzi w ogóle? Co to, kontrakt dostali czy co na niego?
O co chodzi.
Wiesz, pewnie, o co chodzi?
To teorie spiskowe, że pewnie jakaś cenzorska ustawa przeszła w tym czasie, znając życie.
A, żeby się ludzie zagadali o tym. No,
albo,
może.
Albo podnieśli jakieś podatki.
No bywało tak już w przeszłości, dokładnie tak bywało, ale tutaj nic chyba.
Być może czegoś nie zauważyliśmy, za dwa tygodnie zobaczymy, a to proszę pana już dodatek od posiadania balkonu na przykład, albo koła od motoru.
Tymczasem na czacie przypomniał Tomasz, że Rurek to Artur Rurasz, realizator wizji. Dziękujemy bardzo za teraz takie dziennikarstwo śledcze na czacie, to myślę jest też.
Błyskawiczne dziennikarstwo śledcze.
Bardzo. Można liczyć na ludzi, że piszą na czacie, a nie zadzwonią. No. No właśnie, a dlaczego o rurku? Przeszliśmy z węgla płynnie do rurka.
Bo tam była sytuacja Kamila, ale nie wiem, jak to się łączyło.
Musi gdzieś być połączenie.
To pójść jakiś dłuższy dżingiel, co przypomnimy.
Dłuższy? Dłuższego mogę nie mieć. Czekaj, dłuższy.
Czy jest pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej?
Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej.
Pobudka, słuchacie Koczowiska Dekadencji.
No. W każdym razie Durczok za ten... dostał mnie dużego plusa za tą wypowiedź do Rurka, bo właśnie jest to... wynikało to z dbałości o klienta, jak mówisz. Tych biednych ludzi. I to też pokazuje, na czym polega kapitalizm taki. No, Janusz Korwin-Mikke o tym mówił często, że to właśnie tak ma wyglądać rzeczywistość, że się wyzyskuje tego biednego rurka po to, żeby milion ludzi mogło se fajnie oglądać.
Albo cztery wtedy.
Albo cztery miliony, podczas kiedy ogólne założenie europejsko-socjalistyczne jest odwrotne, czyli najważniejsze jest, żeby się rurek dobrze czuł w pracy, a srał pies te cztery miliony ludzi.
No.
Bo człowiek pracy jest najważniejszy i tak dalej.
I niech sobie człowiek zapali papierosa jeszcze.
Najlepiej. I niech na popiół strząśnie na ten stół.
Jakoś przeżyje, przecież 4 miliony nie ubędzie im.
No, ważne, że to rurka się troszczymy w pracy. No, jest dobra ilustracja.
Przynajmniej przy wyszła?
Tak.
Ja tutaj mam jeszcze dwa takie małe tematy, to, ale możemy polecieć, jak chcesz.
Mamy. Na, temat był z, o Express Mediach.
A to czekaj, to zanim Express Media wejdą, to...
Słusznie.
To ja bym jednakowoż wpuścił...
Wpuśćmy go.
Jacka, do tego nawet zadzwonię teraz.
O!
Się wyłączył, to ja do niego zadzwonię. Zadzwonię. A co? Radio dzwoni. Cześć.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu. 22 prawie już dobija.
Tu dwa radia naraz dzwonią do
mnie. Jeśli mogę, to w kontekście tych, tych prędkości.
O!
No, nie, tutaj troszeczkę będę bronić Martina, ale z zupełnie innych pozycji.
To ja muszę mówić.
Mianowicie z takich pozycji, że... To jest znowu ta libertariańska utopia, która wypływa Hugonowi z ucha.
Lewego?
Nie wiem, z którego.
Z prawego.
Nie będę dociekać, nie mam specjalizacji medycznej.
Prawicowa.
Rzecz jest w tym, że co by się stało, gdybyśmy zdjęli ograniczenia z kierowców dotyczące prędkości tak bardzo, bardzo drastycznie. I ogólnie, co by się stało w Polsce, gdybyśmy zdjęli ograniczenia w postaci przepisów, regulacji i tak dalej. Ja wiem, co by się stało. Był jeden wielki paraliż.
Nie,
dlaczego?
Nie sądzę.
Ano dlatego, że nie mamy infrastruktury. By były po prostu takie korki, już na dzień dzisiejszy Warszawa i duże miasta są zakorkowane, tak? A jakbyśmy to pozdejmowali, to by były takie korki, że dojazd gdziekolwiek samochodem by się przestał opłacać, tak?
Ja mam pragnę zauważyć, że czynisz to jedno założenie, które jest według mnie błędne. Mianowicie, że dzisiaj kierowcy przestrzegają prawa.
No. Ja nie powiedziałem, że kierowcy nie przestrzegają prawa, tylko ja powiedziałem to, że obecna, infrastruktura i ta w cudzysłowie sieć autostrad, którą mamy w Polsce, czy raczej siećka, tak, to jest kpina.
To prawda.
My nie mamy infrastruktury drogowej. Jeżeli tutaj mówicie trochę o takich teoriach spiskowych, to ja mam taką pewną teorię spiskową, którą zresztą usłyszałem swego czasu od paru kierowców. To akurat byli kierowcy busów, którzy twierdzili, że ilość regulacji, zmian przepisów, zaostrzania kar ma na celu to, żeby zmniejszyć, jakby to powiedzieć, dopływ kierowców na rynek drogowy. A to z tego względu, że ten rynek po prostu jest do takiej ilości nieprzygotowany, tak? I to by groziło paraliżem, tak? Gdyby, no bo w chwili obecnej mamy, to wygląda w ten sposób, że zanim tam jakiś koleś, powiedzmy, nie wiem, mając lat 22-25, tak? Zanim on zrobi te uprawnienia, no to zdaje nieraz po 10 razy, tak? Po 5 razy, tak? I to w jakiś tam sposób opóźnia jego wejście na rynek drogowy, tak? Także to, że ilość przepisów się zwiększa, to również w jakiś sposób opóźnia jego wejście na rynek drogowy. Gdyby on mógł sobie wejść tak o z biegu, tak? No to w tym momencie mielibyśmy taką ilość samochodów, która by sparaliżowała ten kraj. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
Ja nie widzę tutaj jakiegoś... Nie kupuję tej teorii spiskowej.
Gdyby przestali jeździć, zaczęli jeździć skuterami, metrem i tak dalej, no to chyba jest...
No dokładnie, nie muszą mieć prawa jazdy, żeby sobie rowerem, skuterem, motorem jeździć.
No tak, ale w tym momencie mówiliśmy o kierowcach i to w domyśle nie chodziło o rowery.
No dobra, ale ty powiedziałeś na początku, że gdyby zlikwidować ograniczenia w prędkości, to by powstał chaos, tak w skrócie.
Ale... Chaos by powstał nie dlatego, że ja też się nie zgadzam z taką tezą, że kierowcy w Polsce są jakoś tam strasznie hamowaci, tak? Tutaj no nawet dla tych, którzy nie są kierowcami, tak? No to polecam jakieś tam nagrania wideoblogerów, gości, którzy jeżdżą tirami nieraz po całym świecie, a najczęściej po całej Europie, tak? Oni tam z chamstwem spotykają się w takiej czy w innej formie wszędzie, tak? Rzecz jest w tym, że my po prostu nie mamy infrastruktury drogowej, tak?
Ale na co nie mamy infrastruktury, żeby jechać szybko? powyżej 50 na godzinę mamy.
No chociażby.
Mamy, bo wszyscy jeżdżą po miastach i po miastami. Przecież to przejedź się samochodem, nikt nie jedzie 50. 50 jadą tylko nauki jazdy.
Ludzie, nawet ja motorowerem 50 nie jadę, noż bez przesady.
Gdyby rowery mogły jeździć, to by jechały większość.
Da się jechać więcej.
Da się nawet rowerem jechać? Nikt nie jeździ 50 na godzinę, no bo to jest głupie.
No ale też ilość tych kierowców ze względu na te ograniczenia, o których tu mówiliście, tak, jest mniejsza niż gdyby była w momencie, gdyby te ograniczenia pozdejmować, tak?
Nie sądzę w ogóle.
Szybciej dojadą do celu, to chyba będzie mniej tych aut, tak?
Nie, on mówi, że nie wiem, trudniej zdać na prawo jazdy i więcej przepisów, to mniej ludzi jeździ. Jakoś
no?
Nie kupuję tego.
A dlaczego więcej ludzi potencjalnie zakłada firmy, nie wiem, w Hongkongu czy w Singapurze niż w Polsce, tak?
No nie, no to może i zakłada, no ale to te same...
Tyle, że do zakładania firm nie potrzebujesz takiej, nie potrzebujesz tak kosztownej infrastruktury, jak na przykład infrastruktura drogowa, tak?
No ale to jest tak, jakby mówić, że skoro w Polsce jest najtrudniej ze wszystkich krajów świata prawie zbudować dom, to ludzie nie mieszkają w Polsce, no jakoś mieszkają, nie? I dalej budują te domy, jakoś nie widzę. Znaczy to tak naprawdę jak ktoś potrzebuje jeździć samochodem, to będzie zdawał to prawo jazdy i zda, no. To Polak jest, wszystko zrobi, co chce.
Bo później zapłaci 5 złotych mandatu. Ja bym nie robił to.
A będzie jeździł bez prawa.
W audycji mieliście się o coś pokłócić. Ja tu byłem przygotowany, żeby po prostu szablą Martina zamachnąć się na Hugona, a Martin mi mówi, a poczekaj, bo to mój kolega.
No, weź się zamachnij na ten z blachą.
Ja się zaraz zamachnę, ale to mnie w ogóle nie przekonuje, to jakiś głupi jest ten argument spiskowy, że to po to takie prawo do dupy, żeby ludzie nie jeździli samochodami.
A to twierdzisz, że to w takim razie z innej strony, to twierdzisz, że zła infrastruktura drogowa, czyli dziury i tak dalej, tak? Jakieś wały, które powstają przez ruch tirów w nieodpowiednim miejscu, nie ma wpływu na ilość wypadków?
Ma. Bardzo duży, może zasadniczy.
No, a ilość wypadków z kolei jest nagłaśniana przez media, a politycy bardzo przykładają swoje ucho, w szczególności do tych dużych mediów, tak? Bo od tego zależy ich polityczny sukces.
Ale co, ich sukces w ogóle nie zależy od tego, ile ludzi ginie na drogach. W ogóle to w dupie w każdym ma z polityków. W ogóle nikt nie mówi o tym, nawet w żadnych programach, ani nigdzie. Ja nie słyszałem.
Nie mówią w programach chociażby, nie wiem, no ja telewizję oglądam bardzo mało, praktycznie w ogóle, tak? Ale w programach radiowych nie mówią o wypadkach drogowych? Ja mam wrażenie,
politycy,
że o wypadkach drogowych...
nie mówią.
W programach radiowych mówi się na okrągło.
Ale politycy nie mówią, oni w ogóle się nie odwołują do tego. To nie ma wpływu na to, czy się wybiera tego, czy tamtego. No ktoś głosuje co, na PiS, bo drogi lepsze im da PiS... Co ty? W ogóle nie go ty.
A na platformę dlaczego ludzie głosowali?
Bo nie jest PiS-em.
Ponieważ mieli obiecane lepsze drogi, między innymi, tak?
Nie, dlatego że alternatywą był Kaczyński.
Aha, no to już wchodzimy w takie głębsze...
Nie, że drogi. Kto wierzył w drogi? Co ty? Każdy obiecuje drogi, w ogóle z tradycja taka polska przecież. W ogóle każdy, kto rządził krajem, obiecywał autostrady, odkąd pamiętam, tak było. Chyba nawet Jaruzelski obiecywał autostrady. Nie no, oni to akurat chyba zrobili autostrady.
Okej, dzięki ci wielkie.
Jedyne jakie jeszcze, chociaż nie. Czekaj, były za PRL-u autostrady w ogóle? Ja nie pamiętam nawet.
Nie, nie jeździłem wtedy drogami.
Też nie wiem.
Sam przynajmniej.
Kamil Cebulski mówi, że jest w Polsce dobra infrastruktura drogowa. No ale on porównywał z Afryką chyba, to dlatego.
No kwestia punktu odniesienia zawsze.
No może. Na Marsie też nie ma dróg, no w Polsce są doskonałe.
Znaczy jeżeli ktoś tak, bo zawsze się powołuje na takie, że Niemcy mają super drogi, to autostrady wcale nie są takie super. One mają dziury i wcale się nie jeździ jakoś tak strasznie gładko, tylko ich jest po prostu dużo i nie mają ograniczeń prędkości, co jest ważne właśnie. I jakoś ludzie się tam masowo nie zabijają.
A co by było, jakby znieść ograniczenia prędkości w Polsce wszystkie nagle?
Ludzie by dokładnie jeździli tak jak teraz.
Tylko no, żeby było stłuczek, które więcej przez jakiś czas, a potem by było tak samo.
Byłoby po prostu taniej, bo byłoby nie trzeba było nie trzeba byłoby płacić mandatów, a po drugie byłoby mniej stłuczek, bo nie trzeba byłoby wypatrywać radarów w krzakach.
Właśnie tego nie wiemy, no cholera wie, czy to zmienia coś, czy
no
nie.
No ja wiem, że ja jeżdżę, wiesz, jak jeżdżę między miastówką, jeździ się tam albo na Janosiku, albo na CB Radiu, albo na czymś tam, ale i tak nie jest pewne do końca. Trzeba wypatrywać tych tajniaków, kogoś tam, wiesz.
No tak, a ludzie tak jeżdżą jak chcą, więc by dalej jeździli jak chcą i tyle.
Nie skupiasz się na drodze, tylko skupiasz się na tym, czy w krzakach jest radar, albo na przykład czy jakiś tajniak, wiesz, z ITD ci tam nie wyskoczy, wiesz, za plecami i tak dalej. To naprawdę jest rozpraszające. To nie jest takie...
No to racja, no ilość znaków też jest rozpraszająca. Ja nie wiem, jak wy sobie radzicie z tym w ogóle samochodem, jak jeździcie. Ja jeżdżę motorowerem i ja nie nadążam za ilością znaków, no. Muszę się gapić jednym okiem cały czas na znaki, drugim na drogę, a jadę tak powoli dosyć.
Ja nie patrzę się na znaki. Bo po co, no po co? I tak wiem, że zawsze przekraczam prędkość, to jakby to po co mnie utwierdzać w tym fakcie, czy to jest 20 na godzinę, czy 40 na godzinę przekraczam, no nie wiem, no ileś zawsze przekraczam, bo nie da się jeździć z prędkością tym 50 czy 70.
A Lukszmar mówi na czacie, że bez przesady z tym rozpraszałem, no może i bez przesady, ale z tych badań, co widziałem, faktycznie ilość znaków drogowych rozprasza.
Oj, wcale nie bez przesady. Nie, absolutnie się nie zgodzę z bez przesady rozpraszaniem, jeżeli chodzi o radary i tak dalej. Radarów jest coraz więcej, tym bardziej, że każdy taki wyskok to jest kolejne 300, 400, 500 zł. To nie jest takie hop-siup. Ja nie wiem, może ty nie masz problemu z wydaniem 500 zł na jeden mandat. Ja mam.
To po prostu zwolnij, nie?
No, ale nie, no, po to kupiłem auto, żeby się nim poruszać. Tak to by kupiłem sobie deskorolkę.
No, ale to nie po to, żeby wszystkich pozabijać. Jak chcesz się poruszać, to sobie zbuduj swoją drogę.
Z jakim zabijaniem? O czym ty mówisz? To przed chwilą powiedziałeś argument, że nikt nie jeździ 50 po mieście.
To jest prawda, no też prawda. No dobra, ale to jak człowiek ma wymierzyć, jaką prędkością jechać? Przecież nie znasz całego miasta na pamięć. Nie wiesz, gdzie jest bezpiecznie, gdzie nie jest bezpiecznie. Po to cholerstwo miało być, żeby właśnie człowiek nie musiał
to nie
wiedzieć, gdzie ci kto wyskoczy. No jest, jak
nie.
Za zakrętem jest szkoła albo coś i dzieci tam ganiają, to może lepiej jechać jest mniej, tak żebyś zdążył zahamować.
To zawsze jest znak, że uwaga, dzieci, szkoła i tak, są takie specjalne znaki.
No to właśnie
tak?
Znak. No, to
dzieci,
to znak.
Sarny biegają i tak dalej. No. Ale to się zdarza raz na jakiś czas. Generalnie większość dróg, nie masz problemu z tym. Widzisz, jak coś jest z przodu, to zwalniasz. Jak nic nie ma z przodu, to nie zwalniasz. Jak jest wąska droga, to zwalniasz. Jak nie jest wąska droga, to nie zwalniasz. No, jak jest ślisko, tak. To zwalniasz i tak dalej.
Jak
nie
jest prosta droga i dobra widoczność, to tak.
To po prostu jedziesz do przodu i tyle. No. Wiadomo, że zawsze jest szansa, że nie wiem, że wypadniesz z drogi, no jak się zagapisz. No to twoje ryzyko, no jak nie czujesz się...
No właśnie, nie tylko twoje, tu problem jest.
No dobra, ale jak się nie czujesz pewnie przy 50, czy tam przy 150, no to nie jeździ tyle, no ale to wiesz, ty też się zabijesz, to weź to pod uwagę przy okazji.
Biorę. No dlatego tylko to nas ratuje przed tym, że trupów nie ma tyle na drodze.
Generalnie to nie ma żadnego problemu. Człowiek, który jeździ naprawdę już parę lat, nie ma żadnego problemu, żeby na prostej, czy nawet nie na prostej drodze, pustej w miarę drodze, żeby jeździł tak, jak, wiesz, Pan Bóg przykazał.
Pan Bóg nie przykazał jeździć. Dał nam nogi, a nie kółka.
Wiesz, najlepsze rozwiązanie problemu wypadków to budowa dróg przynajmniej czteropasmowych.
No, to jest prawda.
Dwupasmówki to jest najgorsza, wiesz, choroba, która jest pomiędzy polskimi miastami. No to jest, tam są wypadki. Kiedy musisz kogoś wyprzedzić i wjechać komuś na czołówkę.
No, to przesrane jest, proszę państwa.
A nie, że jakiś dzieciak ci wyleci. Naprawdę rzadko te dzieci wylatują na drogę, rzadko nawet te zwierzęta wylatują na drogę, chyba że jedziesz straszną wiochą gdzieś, no ale to wtedy, wiesz, też się zwolni raczej.
No, to nie jest aż tak rzadko. Że się nie spotkałeś z tym, to nie znaczy, że rzadko. No, liczby mówią, że to... W Polsce jest od cholery wypadków z udziałem pieszych. I to problem jest z tym, że są te wąskie drogi, nie ma chodników i tak dalej porządnych.
Głównie naprawdę są te dwupasmówki, to są najgroźniejsze wypadki, bo wtedy wiesz, o gość jedzie, ty jedziesz, coś się dzieje, tak? I wtedy jest wypadek.
No, a to zbadałeś, czy tak na oko?
No zaraz ci sprawdzę.
Na oko. Słuchajcie, Koczowiska Dekadencji, gdzie gadamy sobie na oko o statystykach, stosując coś, co się nazywa heurystyka dostępności. Jest błędem logicznym, ale przynajmniej zdajemy sobie sprawę z tego, więc możemy się poprawić. Jak ktoś zna statystyki i argumenty, to niechże zadzwoni głupek, a nie myśli, że wie. Niech nie gada do telewizora teraz, tylko zadzwoni do nas, bo my bardzo chętnie pogadamy, zwłaszcza, że gardło mi się kończy i jak już zaraz nie będę mógł w ogóle mówić, i będziemy wtedy kończyć, więc skorzystajcie z okazji, że jest Koczowisko Dekadencji. podnieciłem się.
30% to piesi.
No.
Ofiar wypadku.
Od cholery mówię.
Czyli 70% to jednak nie piesi.
No, czyli ci, którzy powinni być właśnie karani za to, że sami sobie krzywdę robią. No, wychodzi na to, że 30% ludzi, którzy giną, to są ludzie, którzy w najmniejszym stopniu nie powinni ginąć. W ogóle nie odpowiadają za to, że ktoś jechał samochodem pieszy.
No, że weszli mu pod koła. Halo.
No, jak weszli mu pod koła.
No, piesi wchodzą pod koła.
Ale pieszy nie chce zginąć. Tak samo jak kierowca nie chce zginąć. No.
Też przebiega czasem przed kołami, bo myśli na przykład, że gość, że tamten ma drogę hamowania 3 metry, a nie 33 metry. No. Jak jest głupi.
Miałby, gdyby jechał 50 właśnie.
A jakby się w ogóle nie ruszał, to by w ogóle, wiesz, było jeszcze lepiej, tak, bo wtedy ale... nie musiałby w ogóle hamować. No
fajnie, ale można coś pomiędzy mieć też i jechać taką prędkością, żeby ktoś przeżył. Bo dlatego to 50 wymyślili.
15 ja bym dał, wtedy nie, jeszcze
przy
więcej
50 da rad. No, samochód jest po to, żeby jeździć, ale nie tylko po to, żeby jeździć. Natomiast argument jest taki, że samochód jest po to, żeby jechać szybko. Nie, po to, żeby jechać szybko, to jest motor. A samochód jest po to, żeby dojechać sobie wygodnie, bezpiecznie i tak dalej. I szybko też, ale to nie jest priorytet.
I zakupy, żeby wrzucić się z marketu.
I właśnie, i żeby nie padało, żeby ogrzewanie było i żeby było radio.
I klima.
A jak chcesz szybko, to jest motor od tego, motocykl. Mhm. No bo zdecydowanie szybszy jest. Nie?
Czyli motory nie powinny mieć ograniczenia z prędkości.
Nie, że argument nie jest, to jest jakiś średni argument, że samochód w samochodzie na drogach najważniejsza jest prędkość. No. Nie jest najważniejsza wcale, jest ważna, nie jest najważniejsza. Wcale.
Wiesz, co mi się spodobało?
No.
Takie zdanie tutaj w kwestii wypadków.
Jakie?
Połowa wypadków ma miejsce po zmierzchu.
O, widzisz, to nie wiedziałem. To dobrze się tak intuicyjnie boję jechać.
Czyli po druga połowa ma przed zmierzchem.
No to... Taka, kurde, statystyka jednak dużo daje człowiekowi, nie? Jak się jeszcze zestawi, zbieg okoliczności taki, że połowa statystycznie czasu to jest przed zmierzchem, a druga połowa po zmierzchu, to wychodzi na to, że co...
Że
to nie ma najmniejszego znaczenia.
Że ruch drogowy zdecydowanie powinien być zakazany najpierw po zmierzchu, wtedy wypadkowo się połowę.
Że to jest statystyka, która absolutnie zero informacji daje komukolwiek.
Jeszcze jedna statystyka, żeby cię tutaj z 2011 roku.
Równie pożyteczna będzie.
Że ponad 84% zabitych w wypadkach w województwie mazowieckim poniosło śmierć po zmierzchu.
No to dużo.
Czyli tutaj jednak skłania się prawo, żeby zakazać ruchu pieszego po zmierzchu, wprowadzić tak zwaną godzinę policyjną.
Dlaczego
tak?
Mają wszyscy się dostosować w twoim świecie do samochodów? Rowery won z dróg, motory won z dróg, piesi won z dróg, sam samochód istnieje tylko. No tak. Mówię, fanatyzm jakiś, no.
No tak samo. A dlaczego ty masz jakieś takie podejście, że tylko kolej powinna jeździć po torach, że samochody won z torów, piesi won z torów, samoloty won z torów.
No.
Wszyscy powinni mogli móc na torach chodzić.
No fajnie by było, ale na torach mogą tylko pociągi jeździć. Ale drogi nie są budowane wbrew twojej teorii tylko dla samochodów.
Nie?
Nie, wyobraź sobie.
To też dla motorów.
Też. I no. Dla rowerów też.
Nie, już nie.
Tak, też. No nie w Polsce, niestety nie budowali.
No właśnie.
Ale póki co.
Pas, to by było, ale nie ma.
Jak na razie zasady są takie, w tym prawie, głupie czy nie głupie, ale obowiązujące, że rower to jest pojazd. Dalej.
No fantastyczne prawo, no ale bez sensu.
Nie jest bez sensu. Dlaczego nie można jeździć rowerem?
Czemu nie na wrotkach?
Ale z czego to ma wynikać, że samochody tylko mają istnieć na drogach?
A czemu nie na wrotkach? Nie
może na wrotkach. No dlaczego nie na wrotkach?
No nie wiem, to czemu nie na pieszo na przykład? Idziesz środkiem ulicy lewym pasem.
Ale nie musisz. Nie chodzi o to, żeby wymyślić sobie teraz, że tylko samochód ma prawo jeździć, bo jest jedynie słuszny pojazd.
Tak?
Tylko chodzi o to, żeby każdy mógł i nie przeszkadzał innemu. Tak zorganizować ten ruch.
Doskonały właśnie argument.
No właśnie.
Nie przeszkadzał innemu.
Tak.
A nie przeszkadza innemu pojazd, może się nazywać, wiesz, quad, go-kart, albo jakkolwiek inaczej. Byleby jeździł rozsądną prędkością.
Nie, dlaczego? A dlaczego akurat ma samochodom nie przeszkadzać? Wszyscy i one mają być wyznacznikiem tego, kto jak jeździ. Mi przeszkadza samochód tak samo, jak jadę na rowerze, jak i ja przeszkadzam samochodowi. To nie jest tak, że jedynie słuszną jakąś taką zasadą domyślną jest samochód i wszystko musi tak przede wszystkim dla samochodów. Dlaczego niby?
Bo dla pieszych i reszty pojazdów, które się poruszają z prędkością żółwia, są chodniki. I jeżeli chcesz gdzieś dojść, a nie masz chodnika, to zażądaj, żeby ci wybudowali, albo se sam wybuduj chodnik.
No chodniki są dla pieszych, ale nie dla rowerów, ani dla motorów.
Dla rowerów też.
Nie, nie wolno jeździć, zresztą słusznie, bo...
Ja wiem, że nie wolno, ale tak no przez dobrze, lata było i tak powinno być, że one są dla rowerów, dla wrotek, dla hulajnogi na przykład. No jest dużo takich pojazdów, które dla Segwayów.
Rower to jest pojazd, tym się dosyć szybko jedzie w porównaniu z tym, jak pieszy jedzie, bez przesady. Najlepiej by było, żeby było coś trzeciego, ja się zgadzam, między chodnikiem a drogą szeroką, fajny kawałeczek dla rowerów, zresztą wąski wystarczy. I tak jest! Nie, to się nazywa droga dla rowerów i to jest w cywilizowanych krajach. Tylko w Polsce nikt nie pomyślał o tym, bo się ta mentalność głupkowata polska polega na tym, że się zapomina, że jest, że są inni ludzie, że jest różnorodność, że każdy może sobie wybrać, czym chce jeździć. Nie! Musi wybrać to, co kurde wszyscy, no. I daj ta choroba jakaś taka, że drogi są samochodocentryczne, obowiązuje. No nie wiem, skąd się to wzięło.
Wszystko, co jeździ dostateczną prędkością.
Co to? Nie ma coś takiego jak dostateczna prędkość. To ty sobie wymyślasz teraz, że ma być jakaś dostateczna prędkość.
Ale to ty jesteś tutaj wyznawcą jakiejś ustalania prędkości odgórnie, jakieś 50 na godzinę, jakieś 70, więc ja no nie, absolutnie nie jestem. To jest trzeba na oko wziąć.
Ta 50 się wzięła z tego, że w przypadku jak się pierdyknie z 50 w człowieka, to człowiek se przeżyje, a z 60 nie przeżyje. I to jest jakieś tam uzasadnienie.
Wcale, to jest...
Niekoniecznie, ale jest taka granica. 50 a 60 dają dużą różnicę. Dlatego...
Nie ma, to jest wmówienie przez reklamy PZU.
Dlaczego przez reklamy PZU?
No bo to oni, wiesz, forsują takie, nie jedź szybko, bo oni ubezpieczają połowę pojazdów w tym kraju, więc tego nie chcą dużo płacić. Więc tego w ogóle na pieniądze
nie chcą. Ale dla nich jest wszystko jedno, no.
Płać nam to OC najlepiej, ale nie jeździ, bój się, stary, bo kogoś potrącisz, wiesz, matka tutaj osieroci dziecko osieroci matkę, ten płomień zdmuchnięty zostanie w ostatnim kadrze, wiesz, znamy te chwyty, nie?
No to jest średni argument. W każdym razie argument jest taki, że nie ma jakiegoś wyznacznika, co jest słuszną prędkością, jedynie słuszną nie ma. Chodzi o to, żeby tak wymyślić świat, żeby sobie ludzie nie przeszkadzali nawzajem.
Dlatego po drogach powinno jeździć coś, co porusza się więcej niż tamte.
Nie wiem, dlaczego. No co chce, niech se jeździ. Jak szybko se chce, tak niech se jeździ.
Nie, ponieważ zauważ, że odwołam się do pierwszego newsa naszego dzisiaj chyba, czyli do rolników. No. Rolnicy, którzy postanowili sparaliżować sobie tutaj dojazd do stolicy wtedy, wyjechali ciągnikami.
No.
Pojazd. Przeszkadzają.
Przeszkadzają.
No, przeszkadzają, ale mogą jeździć? No niby mogą. Tylko, że blokują, wiesz, kilkuset tysiącom osób poruszanie się tą drogą.
No ty się rowerów czepiasz.
No i co?
No,
ty jeździsz na...
Chamy.
Ty jeździsz na rajdach masy krytycznej, która też blokuje drogi i przeszkadza
innym.
No
nie, już nie jeżdżę.
Już się tam wycofałeś.
Nie, rajdów już nie ma. Się znudziło, już tak dobrze jest.
Zostali rolnikami.
Nie, mam drogi dla rowerów, no i co nimi jeżdżę, jak tylko mam możliwość, bo przecież fajnie i lepiej. Ja nie chcę nikomu przeszkadzać, nie?
No fantastycznie, a ja, wiesz, autem nie jeżdżę po twoich drogach na rowerów i wszyscy
no, są szczęśliwi. No, wszyscy są szczęśliwi. No, ale chodzi tutaj o to, żeby pamiętać, że tam, gdzie nie da się tego pogodzić łatwo, to żeby sobie jakoś nie wrzeszczeć na siebie nawzajem, ale nie mówić, że ty nie powinieneś tu jeździć, bo... Dlaczego niby? Że ty nie powinieneś tu jeździć, przeszkadzasz rowerom. Czy nikt też nie powinien jeździć, bo przeszkadza samochodom? Nikt nie powinien, kurde, jeździć, bo zawsze komuś przeszkadza. No.
No.
Zlikwidujmy wszystko, w cholerę nie będziemy sobie przeszkadzać. Całe powietrze dla mnie. Ja chcę mieć powietrze. Przeszkadza mi, że ty oddychasz, bo śmierdzi ci z gęby. Więc powietrze powinno być rozparcelowane, oddzielnie i ja tak mówię w koczowisku dekadencji.
A, jak ty mówisz, to wszystko jest takie proste. Sami by na to wpadli.
By wpadli. Jakby mieli, kurwa, mózg zamiast tego pierdolonego styropianu.
Pobudka, słuchacie Koczowiska Dekadencji.
To była wypowiedź eksperta na koniec.
Szanowanego przez wszystkich słuchających.
też pił, tak jak my często tutaj...
W tym filmie szczególnie.
To może co, będziemy się skończyć, czy jakieś jeszcze pogadunki?
Ja mam jeszcze takie dwie rzeczy, ale w sumie dosyć krótkie. Mianowicie, po pierwsze, spalił się most.
To nie wiem, czy warto o tym powiedzieć. Myślę, że to taki symbol był? Spalimy mosty ze sobą. Ktoś...
Spalił się most w Warszawie. Dotychczas palono tutaj tęczę.
Tak, właśnie.
Teraz postanowiono spalić most.
Ale to z tych samych powodów, że co? Kojarzył się z penisem? Zagięty był jakoś dziwnie? Czy to...
Właśnie do końca nie wiadomo, natomiast pojawiają się głosy, ponieważ tęcza jest, jak wiesz, monitorowana. Tęcza, może przypomnijmy, bo tęcza to jest taki, jakby to powiedzieć, pomnik?
To nikt nie wie, co to jest. No.
Monument, tak, to samo właściwie.
Taka zabawka stoi w mieście.
Jest sobie tęcza na Placu Zbawiciela. To jest taki plac, wokół są bardzo fajne knajpki, bardzo drogie zresztą.
Byłem, miłe.
Bardzo miłe, naprawdę. Straszne rachunki się tam płaci, ale niemniej jest to bardzo fajny klimat.
Zależy, gdzie się trafi. Tak, dziewczyny fajne tam sprzedają. Jabłka jedna sprzedawała na złość Putinowi. Ludzie kupowali nawet.
No nic, w każdym razie tą tęczę podpalano. Wobec tego miasto powiedziało, że policja będzie monitorować, znaczy pilnować tęczę 24 godziny na dobę.
No tak, niestety. I
policja, która została stworzona do tego, żeby raczej chronić ludzi, siedzi koło tęczy i patrzy, czy nikt jej przypadkiem nie pali.
Może chroni, no jak się pożar może zająć i wiesz, gdzieś tam.
Więc to po pierwsze. Drugi obiekt, który doszedł też, chyba nie tylko w Warszawie, to, że chroni się całodobowo meczety. Ktoś ich przypadkowo nie podpalił i akurat no ta mniejszość tutaj religijna ma darmową ochronę. Policji i również policja tam na trzy etaty.
To się trochę czepiasz, no ale jest zagrożenie większe, no to może, no.
Czy ja się czepiam? Ja tylko przedstawiam fakty, proszę pana.
Jak byś ocenił?
Co takiego?
Jak byś ocenił tego fakta? Czy znów, że zgadnę?
I to jest kurwa skandal oburzający.
Czy nie?
Czekaj, ja też mam jakieś dziwne.
Jak można było do czegoś takiego dopuścić?
Na przykład. Albo...
To nie są faszyści?
Na przykład.
Ej, no bo ja też... Ej, nie mam nic.
Nie ma, no na to się już nie da nic odpowiedzieć.
A, chyba, że tak.
A, no też.
No nic, w każdym razie podpalono, abstrahując od tego, podpalono most. Most się spalił.
No.
Powiedziano, pierwsze informacje były takie, że prawdopodobnie kilka dni trzeba będzie go zamknąć na kilka dni, potem puści się bus pasy. No. To jakoś tak dziwnie, wiesz, się pojawiło, że takie newsy, że być może na chwilę zamkniemy, ale potem otworzymy i dopiero na wiosnę zrobimy remont.
To co w końcu zrobili, bo ja ostatnią informację słyszałem, że zamknęli.
Tak, ostatnia informacja jest z dzisiaj czy z wczoraj, że jednak most musi zostać wybudowany na nowo, bo remont kosztuje drożej niż jego wybudowanie.
Co tam się spaliło? Naprawdę się coś takiego spaliło ważnego?
Więc tutaj Kazimierz Turaliński, z którym tam, jak wiecie, mam jakiś tam fajny kontakt, powiedział, że aha, znaczy, że ktoś spalił most, żeby później zrobić przetarg bez, znaczy umowę bez przetargu.
No. Jakbym był detektywem, to bym zaczął szukać, które firmy...
Pod swoją firmę. I on to powiedział wczoraj chyba, albo dzisiaj rano nawet. I ja się z nim nie zgodziłem. No bez przesady, Kazik, nie rób takich spiskowych teorii.
Ty, ale...
Godzinę temu napisał, czy dwie godziny temu, że właśnie Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że prawdopodobnie będzie potrzebny szybki wybór kontrahenta bez przetargu, żeby szybko odbudować most.
To jest możliwe, aż mnie tak bardzo nie dziwi, bo też widziałem te różne firmy z PRL-u, gdzie tam takie sytuacje występują ciągle. Tu się pali, coś tam. Na przykład nie ma róży bez ognia. Też były te same sytuacje, nie? Tu se podpalili, żeby coś tam... Nie, no trochę mnie to przekonuje, że to jest możliwe.
To jest możliwe, że tak.
To jest możliwe.
No i możemy się nastawić, że za kolejne 35 lat wybudują most.
Właśnie, ale przypomnę, że ten most to budowały te wredne, wstrętne komuchy i trzeba im przyznać, że co by nie było, to jednak zbudowali.
Trochę nieodporne na palenie się, ale...
No ale jednak zbudowali, a po nich ta wolna Polska nic nie umie zbudować.
Coś tam zbudowali, jakieś świętokrzyskie mosty, jakieś takie.
Kiedy był?
Nie wiem, jakoś długo im to zajęło.
Tak mówisz? No. Na razie większość infrastruktury, jaka jest w Warszawie, to jest to, te komuchy robiły, ten 40-latek.
No, przesady.
No jak, a kto? A kto niby? Niemcy?
No też komuchy, ale te dzisiejsze. No.
Ale to nikt nie robi, teraz to remontują przecież tylko.
Nie, buduje się świetne, słuchaj, nowe...
Co? Tęcze.
są nowe osiedla, które są tam, wiesz, tam gdzie się nikt nie melduje. No przyjeżdża tam kilkaset tysięcy ludzi, tak zwanych słoików. I tam się, tam, wiesz, jakie tam są drogi? Tam są fenomenalne drogi. Oczywiście drogie też fenomenalnie to są. Wiesz, buduje się za koszty wyższe niż budowa mostów, tych tuneli w górze we Włoszech.
No właśnie, bo czemu to jest takie drogie, no? Jak za PRL-u nie było takie. No, fakt, że dziadostwo trochę, no ale...
A ile za PRL-u coś kosztowało? Ty w ogóle masz jakieś porównanie?
Kurde, nikt nie wie.
No.
No nie, no. Porównać. Racja, że nie wiadomo. No ale wiadomo, ile się stawiało to przynajmniej.
Ile? Bo nawet nie wiem. No, ile się na malucha czekało tak z kilkanaście lat, a na mieszkanie 40.
Tak, trzeba porównać w sumie. Wiecie co, nie wiem. Nie wiem, ja nie będę teraz trochę, nie mam danych pod ręką. Nie mam.
Znowu na wyczucie.
Nie, no nie tak całkiem na wyczucie, no bo pamiętasz, była wojna. No, była wojna. Była wojna, to Warszawa, nie było Warszawy. Gruz po prostu, gruzowisko. Zbudowali od zera w takim czasie, nie? Wszystko.
Tak, na zdjęciach widziałem. Mhm.
No więc do 89 wszystko, co było zbudowane, to było zbudowane od zera przez tych wrednych, francowatych komunistów. No więc sobie można jakąś średnią wyciągnąć, średnia ilość dróg, średnia ilość tam lat, podzielić, pomnożyć i w ogóle i wyjdzie. Na pewno wyjdzie, że zbudowali to dużo efektywniej niż dzisiaj. No nie ma siły, żeby nie wyszło to.
Jak już podzielisz i pomnożysz, to się podzieli. Wyliczeniami.
No 100% dróg zbudowali. Jest ich więcej chyba niż te, co dobudowano po 89.
Magdalena Ogórek.
Właśnie, Ogórkowej. Powiedz, co ty sądzisz o pani Ogórkowej?
Nie, to może czekaj jakiś krótki dżingielek.
Polnisze banditen! Powiedział Adolf Hitler.
Dobra, już nie wiedziałem, czy tego słuchałem. Magdalena Ogórek, czyli kandydatka, a to może za chwilę, czekaj.
No dobrze.
Zaczepimy, tylko odbierzmy taką się telefon, skoro się tutaj rozdzwonił. Cześć słuchaczu, jak ci na imię? Dzień dobry.
Cześć, Aleksander z tej strony.
Cześć Aleksandrze, co tam ciekawego?
A coś mówiliście o tych mostach, także tak przypomniałem się, jak w moim mieście 5 lat temu był most budowany. To taka w sumie kładka była nad rzeką, drewniana. No i stwierdzili, że zrobił most taki, żeby był samochody przejeżdżały w jedną stronę. Raz jedno, raz drugie. No tak, taką inwestycję sobie planowali. No jakoś wyszło, że przy budowie tego byli zatrudnieni żołnierze, coś takiego jakieś były. Prawie no po jakimś czasie znaczy to zbudowali. No tylko, że nie miał chwilę czasu i się zaczął ten most wyginać. No niestety przejazd dla samochodów nie był. I był, można było przechodzić w grupach maksymalnie 4-osobowych w odległości tam było 15 czy 20 metrów od siebie, żeby jakoś nie robić zbliżania. No i ktoś tam go poprawiali. W końcu stanęło na tym, że dla samochodów nie będzie, że tylko będą mogli pieszy przechodzić, coś tam poprawili i tak zostało.
Tak zostało do dzisiaj, no. To jest dobre ten. I tak zostało. Taki zostało. Most do Polski.
I tak zostało.
No taki hymn. I tak zostało.
Się, każdy news w każdej gazecie tak się powinien kończyć.
No, jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co Blacha mówił o trudności i wejściu na rynku kierowców, tak?
Tak jest.
Coś takiego mówił. Bo on tutaj mówił do kierowcy autobusu, coś takiego. No to ogólnie, żeby móc być kierowcą autobusu, to trzeba mieć 24 lata, co najmniej, a kierowcą ciężarówki 21. Także to jest taki wymóg, że nie ma jakiejś takiej blokady wejścia na rynek. Teraz trochę przyszły zmiany, bo ja w sumie tak niedawno zdawałem prawo jazdy na samochody ciężarowe i już mnie objęły te zmiany, że wcześniej, jeżeli zdawało się tam na samochód osobowy, czy na ciężarówkę, była baza 500 pytań. I to 500 pytań to przeważnie każdy to wygłuwał na blachę, no i potem to zdawał. I wszyscy zdawali teorię.
No.
I dlatego często uwalali potem na praktykę, no. Uwalali tam, wiadomo, że część tam nie umiała jeździć, czy coś na tych egzaminach. I halo?
No, słuchamy.
Dawaj.
No i dlatego teraz zmienili, to nie ma żadnej bazy pytań, wcześniej było 5, no to teraz jest 1500 i mają to zwiększyć do 2500.
I nikt nie zda pytań i teraz z kolei nikt nie zdaje teorii.
Halo?
No.
No i teraz szkoła jazdy są jakieś tam, ale są tylko przykładowe, także każdy dopiero orientuje się na egzaminie do pytania, to naprawdę są czasami głupie. No,
jedno pytanie jest długość drążka, zmiany biegów, jaka jest prawidłowa i tak dalej. No także takie na siłę wymyślone, żeby jednak trochę mniej osób dawało te testy. No rzeczywiście, tak z tego, co tam się orientowałem, no to mi się udało, akurat nie za pierwszy raz dałem, ale tam przede mną goś, no to mówił, że no już piąty raz próbuję i niestety nie pykło mnie.
Się dziwię, że ludzie w ogóle próbują zamiast wyjechać za granicę i tam zdać prawo jazdy, skoro już jest ta Unia Europejska.
No czy pan tak, że w moim przypadku, tak jakbym chciał robić to, co mam ciężarówki, no to wyszłoby to dwukrotnie tyle kosztów.
Tak? Niż zdawanie 10 razy tego samego egzaminu w Polsce? No nie wiem, no to by się udało.
No 10 to nie, ale to wtedy nie, ale tak to jest. No i to też jest sprawa, nie wiem, czy wiem, jak się chce być kierowcą ciężarówki, to jest tak zwana kwalifikacja teraz. Trzeba zrobić na wtedy pozwolenie na przewóz rzeczy, bo jeżeli zdasz samą prawo jazdy na ciężarówkę, to tak, możesz jeździć, ale tylko tak for fun, nie można sobie jeździć zarobkowo. Cokolwiek, musisz zrobić kwalifikację. To weszło od 2009 roku. No i w sumie to kosztuje drugie tyle, co prawo jazdy.
A
najlepsze jest to, że ta kwalifikacja, no to tam oficjalnie, to tam trzeba mieć tam w sumie to 120 godzin, trwa i tak dalej, no ale w takiej chwili to przychodzisz tam do środka, tam jest w sumie taki program, co się tam patrzy, ale to też takie w sumie mówiliście o różnych wypadkach i tak dalej. Tam też to takie były statystyki, jakieś nie wiem po co to komu się nauczyć, jakieś statystyki, pamiętam, że w jakim województwie jest najwięcej wypadków i tak dalej, tego typu. Także, że no tam trochę było tam, że jak jest ekonomiczna jazda i tak dalej, no to strasznie tej teorii było dużo. Na egzamin, no to już jakoś to trochę tak wyglądał, że jeżeli tam trzeba odpowiednio zadać pytanie ludziom z komisji, także, że oni mogą pomóc.
Ale co to jest ta kwalifikacja? Znaczy, jak chcesz przewozić grzyby, to masz zdać, które są jadalne? Czy to, co, jakie to, co tu chodzi?
Tak, otrzymujesz. Kwalifikacja to jest. Są dwa rodzaje kwalifikacji. Jedna, jeżeli jesteś kierowcą autobusu, to zdajesz kwalifikację na przewóz ludzi, a jeżeli jesteś kierowcą ciężarówką, na przewóz rzeczy. Bez tej kwalifikacji to masz zbijane prawo jazdy, taki to jest kod.
Dobra, ale czego się, o co chodzi, że wieziesz rzeczy, to co, jeździ się inaczej wtedy, bo mam co? Bo jak masz misie pluszowe, to jedziesz inaczej, a jak masz tam salcesony, to inaczej? O co chodzi? Po co to jest w ogóle?
No bo wydaje się po to, że to jest... O to chodzi, że przed 2009 rokiem nie było tego. Jakoś samochody i ciężarówki jeździły, przewoziły różne tam towary, jakoś to istniało. Teraz trzeba to zrobić. No tam niby, że to jest uczą kierowców, jak się zachowywać na drogach, żeby to było mniej wypadków, jak tam powinno się jeździć, jak przewidywać zagrożenia, no i takie sprawy. No taka teoria, którą trzeba odrobić, a naprawdę nic to zrobić.
No ale co jest w tej teorii? Bo nie rozumiem w ogóle, dlaczego coś dodatkowego się trzeba nauczyć w zależności od tego, co się wiezie gdzieś tam z tyłu. Bo co tam może się
pytaj, tylko tych, którzy to wprowadzili.
Ja sprawdzę, co tam się człowiek uczy. Dobra, dzięki.
No. Dzięki, pozdrawiam.
To był Aleksander w Koczowisku Dekadencji na antenie Enklawy i Kontestacji.
Ja! Słuchajcie, Koczowiska Dekadencji.
A ja sobie tak z przerażeniem ostatnio stwierdziłem, że jeszcze tak parę lat i tak będę gadać z jakimś znowu młodym, następnym pokoleniem i on mi będzie opowiadał o tym, że teraz to trzeba tam, to musi, certyfikaty, kwalifikacje, inne pierdoły. A ja powiem, że stary, ja tego nie rozumiem. Ja się urodziłem w czasach wolności. W PRL-u. No bo tak sobie ostatnio tak myślę, ile trzeba było rzeczy mieć w PRL-u i tak se porównuję z dzisiaj, to wtedy była wolność większa. No, nic nie trzeba było, że nie było aż tyle tego. No, wtedy się to tak inaczej wydawało, że ograniczenia, coś tam, ale jak se z dzisiaj porównam...
Bo nic nie wolno było, wiesz, wtedy wszystko, co niedozwolone, było zakazane.
No ja nie wiem właściwie, ja bym zagadał z Jankiem Fiorem właściwie, czy... Bo on prowadził wtedy jakieś tam prywatne, nie, biznesy.
Emigrował wtedy przede wszystkim.
Tak, ale z tego, co czytałem z biografii, to i w Polsce też robił różne rzeczy.
Robił.
No i z tego, co pisał, to no mógł, robił jednak. To nie dlatego ludzie chyba nie robili, że się nie dało w ogóle, tylko że nie chcieli zwyczajnie, bo nie było, no było trudno, wiadomo, że się ich czepiali, trudno czy coś, ale dzisiaj chyba jeszcze gorzej jest niż wtedy prowadzić.
Można było zatrudniać powyżej tam x pracowników, bo wtedy już byłeś, no nie mogłeś po prostu.
Nie wiem, właściwie, no nie byłem.
Zaopatrywać w jakieś towary, półprodukty, bo wszystko było państwowe, więc trzeba było dać w łapę gościowi, który wyniósł coś tam z fabryki, kawałek miedzi.
No tak, to racja. Nie było tego. No, no ale dzisiaj tak samo są ograniczenia, nie?
No, wiesz, możesz sobie kupić mieć.
No mieć sobie możesz kupić.
Czy coś.
No zatrudnianie to chyba też, to już nie tak łatwo, nie?
No nie, ostatnio w edukatorium.pl zrobiliśmy taki poradnik importera z Chin, nie? Gościa, który...
Importera z Chin.
No tak, tak sobie nazwaliśmy, ale no, że można sobie kupić od razu u źródła. Można kupić oczywiście dowolnej jakości, bo tam możesz kupić oczywiście szajs, a możesz kupić coś dobrej jakości. Zależy, za co zapłacisz Chińczykowi, jak tam zweryfikujesz, znaczy ten, określisz swoje wymagania. Oczywiście no, zaczynają się schody tutaj, w Europie, no jak najbardziej, no, przy tych certyfikatach różnych, zaczynając od najpowszechniejszego CE, słynnego na wszystkim, po no, różne inne, tak, które musisz jakby zrobić, musisz je wdrożyć. To się, nazywa się wdrożenie, tak naprawdę chodzi o kasę.
Ja sobie kupiłem część do monitora właśnie z Chin.
No ja też sprowadzam jakieś tam z Hongkongu rzeczy i, no i to jest jakby, no jest, nie było takiej specjalnej możliwości, aczkolwiek nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś systemu, czy bardziej technicznych teraz możliwości, nie wiem, wejścia w internet i zamówienia w firmie kurierskiej. No nie było wtedy firm kurierskich na tą skalę.
Myślisz, że teraz jest jednak więcej wolności? Może jest. Na pewno jest, w pewnych miejscach jest, ale no jak się wtedy prawo jazdy zdawało, a jak się teraz daje? No to tu w ogóle nie ma porównania.
Wtedy nie było czym jeździć, po pierwsze.
Bez przesady.
No, to prawda.
To wtedy było, wtedy tak naprawdę był większy problem, bo jak samochody się rozpieprzały co chwilę i trzeba było umieć sobie to naprawiać, a dzisiaj masz przecież luksus w ogóle. Sam ci jedzie. Przez skrzynię biegów zrobisz automatyczną, już w ogóle nic nie musisz robić.
W tym sensie.
A wtedy musiałeś być mechanikiem praktycznie, a nikt jakoś tak, no, znaczy te kursy prawa jazdy nie wymuszały na tobie aż tylu rzeczy, które naprawdę były potrzebne ci w życiu. No dziś jest łatwiej jeździć, wszystko jest łatwiej w ogóle. No. A jest trudniej. Jest łatwiej, ale jest trudniej.
Martin, skup się, bo nie rozumiem cię teraz. Przestaję cię rozumieć.
Wtedy patrz. Wtedy proszę, było trudniej mieć samochód, naprawiać samochód, benzynę skombinować i w ogóle wszystko. Tankowałeś sobie sam na stacji benzynowej, nie, że ci jakiś facet pomagał, a nie, że pomagał.
Wiesz, tylko wtedy miałeś kartki.
Miałeś kartki, no wcześniej nie było kartki, a potem były kartki. No dobra, było trudniej żyć ogólnie i jeździć też było trudniej. No. I prawo jazdy, które cię miało przygotowywać do czegoś takiego, powinno być adekwatne do tych warunków, czyli też trudne i też wymagać od ciebie dużo, bo musisz sobie radzić z tym wszystkim. No. A teraz nie musisz aż z tyloma rzeczami radzić, ale jest o wiele, nieporównywalnie bardziej trudno mieć teraz prawo jazdy. O to mi chodzi.
Ja prawdę mówiąc nie mam bladego pojęcia, jak się zdawało prawo jazdy w PRL-u. Może ktoś tutaj jeszcze zadzwoni na koniec ze starszego
pokolenia. Ktoś starszy, chodź zadzwoń, opowiedz.
Za Jaruzela robiłem prawko na Malucha.
Jeszcze wcześniej.
Albo Trabanta, albo Warszawę wcześniej, tak?
No, jeszcze ktoś starszy. No chodź, opowiedz ktoś. Poważnie mówię, ja chcę posłuchać.
To może. No, ja zdawałem zdecydowanie za tych nowych czasów i ja zdałem za czwartym razem.
A jak się wtedy zdawało właśnie?
Wtedy, kiedy ja zdawałem?
No.
No strasznie losowo.
Znaczy, ale nie, jaka trudność była? Czy to jakieś sensowne było, czy dziwaczne pytania o drążki, czy ten?
Nie, to był raczej taki rodzaj stresu, że to jest ten jeden raz, jak popełnisz tam dwa razy, tam był taki albo jeden drastyczny błąd, albo dwa razy taki lekki błąd, normalny. Z tym, że jak popełniłeś raz ten błąd, ten lekki tak zwany, to instruktor cię przepuszczał cię przez tą samą próbę, żeby sprawdzić, czy to wiesz, czy przypadkiem znasz ten przepis na przykład. Więc jak na przykład wpuszczał cię w jednokierunkową, ja na tym oblałem jeden raz właśnie, wpuścił mnie w jednokierunkową i kazał skręcić w lewo.
O.
I wtedy, jeżeli ustawiłeś się przy prawym krawężniku, jak to na zwykle dwukierunkowych drogach, to był błąd.
A skręcać w prawo czy w lewo?
Lewo, w lewo. Więc musiałeś się ustawić przy lewym krawężniku, bo to jednokierunkowa była. Więc to nie jest jakaś dramatyczna, to czy nikogo nie zabijesz w ten sposób, wiesz?
No, niekoniecznie.
Najwyżej ktoś cię obtrąbi z tyłu, bo wie, że no, blokujesz mi stare miejsce, tak?
Nie, no musisz przejechać przez cały pas, nie, żeby skręcić.
Nie, no kwestia ustawienia się na właściwym pasie, ale to nie jest nic takiego, co jest, stanowi zagrożenie dla życia, dla, nie, dla zdrowia.
No
i tak dalej.
Ale jest, no
to jest wiele błędów, no.
Jest to błąd w sztuce.
No jest błąd, jest. No i ale z tego powodu trzeba było dodatkowy miesiąc czekać, tak płacić dodatkowe tam 500 zł, czy ile tam kosztowało.
No to trochę głupio, ten zorganizowany jest ten cały system. A ciekawe, jak to w innych krajach robią. Ciekawe.
No przede wszystkim możesz zdawać egzamin na aucie, w którym jeździsz, na swoim.
O.
Czyli go znasz, to jest już pierwszy duży ten, znaczy, że on nie jest wyrobiony przez kogoś tam, sprzęgło działa tak, jak wiesz, że działa, hamulec działa, to wiesz, jeżeli jeździsz autami, to wiesz, że każdy działa trochę inaczej.
No, działa.
Więc szczególnie, jeżeli chodzi o jakieś takie ruszanie pod górkę, takie, wiesz, dla młodych kierowców, albo dla starszych, to tam, wiesz, jest pal licho, ale dla młodych to jest duża różnica, jeżeli znają swoje auto, wiedzą, jak ono działa, przećwiczyli przy nim ostatnio jest tam 150 godzin, niż wsiadasz w jakieś takie egzaminacyjne, w jakiegoś Nissana Micra na przykład kiedyś.
No.
Jest bardzo czuły, mega czuły i po prostu gaśnie na co drugim skrzyżowaniu.
No w każdym razie zdałeś.
No tak, każdy w końcu zdaje.
No, no nie, ja nie zdam. Znaczy, bo w ogóle...
To próbuję.
Zdałem teorię.
Zdałeś teorię?
Bo ja chciałem zdawać na motocykl prawo jazdy w Warszawie, jak mieszkałem, ale mi się odechciało. Po prostu był tak wredny gość na tym kursie praktycznym, że mi się znudziło przychodzić i olałem w końcu.
Ale wyrobiłeś te godziny, sam trzeba ćwiczyć, tak?
No bo nie, no właśnie nie robiłem godzin. No już kurde, ileż można jeździć po placu manewrowym. Ile godzin tam jeździłem w kółko, jak ja już po Polsce jeździłem przecież od 10 lat na tych motorkach małych. No ja wiem, że duży jest inny, ale no, ludzie, przez 10 lat na jedynce jeździć po placu manewrowym, znaczy 10 godzin? No kurde, co to za jazdy? Dajże spokój. No, a gość był bucowaty też przy okazji strasznie i mi się nie chciało już.
No tam są bucowaci. No w końcu przepuściła ładna blondynka, tak naprawdę. Przy niej dopiero zdałem.
Byłeś przystojny, znaczy. No to ja nie mam tego szczęścia.
Laskę.
Dlatego ja nie mam co podchodzić. No, nie jestem aż tak przystojny.
No. Przynajmniej nie dla mężczyzn najwyraźniej.
Tak sobie myślę, czy mógłbym się zrewanżować za opowieść i powiedzieć coś o rowerze. No ale niestety. Powiem tylko tyle, że jak byłem mały w podstawówce, to nie zdałem na prawo jazdy rowerowe.
Zdawałeś
kartę rowerową. Były karty rowerowe jeszcze wtedy?
Takie, tak.
Jako jedyny w klasie oblałem. Wiesz dlaczego?
No.
Dlatego, że tam ze znaków pytali i ja powiedziałem znak, ten znak, co jest czerwony z białym paskiem w środku, że nie możesz tam wjechać. Więc ja powiedziałem swoimi słowami, co ten znak znaczy. Nie wolno było swoimi słowami, tylko trzeba było powiedzieć tak, jak trzeba. No i oblałem, bo chciałem zrozumieć, na czym polegają znaki, a nie czytać to, co wykułem na pamięć. No i widzisz.
Czyli tak jak później z biologii, z historii, z innych przedmiotów cię oblewali. Bo...
Widzisz, no bo człowiek chce myśleć samemu, to go obleją. A potem z biegiem okoliczności ciekawym wygrałem konkurs w Gazecie Krakowskiej na cholera wie co, nie pamiętam, krzyżówkę, że coś, i wygrałem i dostałem kartę rowerową za darmo.
Co dawała karta rowerowa?
I mikroskop. Prawo jazdy na rower.
Ale to nie było obowiązkowe.
Było.
Jak? A teraz jest?
Nie, znieśli.
Rowerem nie możesz jeździć? Nie mogłeś jeździć?
Nie mogłeś.
Poważnie?
No poważnie, no tak, no uprawnienie na rower. Musiałeś mieć tą kartę.
Nigdy nie miałem karty, zawsze jeździłem rowerem.
No bo masz prawo, ty masz w dupie. Zawsze miałeś w dupie, widocznie.
Magdalena Ogórek, słuchaj, nie, bo to jest taka...
Nawet jak nie widziałeś, to miałeś w dupie. Już miałeś 2 lata i już miałeś w dupie prawo. Widzisz, w ogóle to jest... No człowiek się rodzi anarchistą, przepraszam.
No chyba wiesz, miałem jakichś takich rodziców, którzy mi nie uświadomili, że istnieje prawo, które należy przestrzegać. Może mi nie powiedzieli o tym, zapomnieli.
Telewizora nie miałeś, czy co?
Przed rozwodem, zapomnieli mi o tym powiedzieć, że słuchaj, istnieje prawo w Polsce. To ci panowie, którzy rzucają gazem pod twoim oknem właśnie.
Słuchaj ich,
bo to oni stanowią prawo i należy przestrzegać tego.
Ja się naczytałem głupich książek, jakieś Winnetou, Karola Maya, nie? Oni tam, a tam bohaterowie to tak, wiesz, zgodnie z prawem prerii w ogóle to prawo. Tak mi się zostało we łbie, że to prawo.
Prawo prerii,
tak?
Co to jest prawo prerii?
Prawo prerii było, że jak ci ukradną konia, to go możesz zastrzelić. Albo broń.
Dobre prawo to się nazywa.
Doskonałe prawo. Dlatego tak wierzę w prawo, bo Karola Maya czytałem. Prawo prerii obowiązuje.
Jakoś tak odruchowo traktuję, że to jest słuszne. Nie muszę się tego uczyć.
Wiesz, bo też masz w sobie prawo prerii też.
Prawo prerii.
Może być tytuł odcinka w sumie.
Prawo prerii to tak jest, karta rowerowa jest niekompatybilna.
No nie jest zupełnie właśnie, dlatego chyba nie zdałem, bo ja tak miałem za dużo we łbie tego Winnetou.
Karta koniowa. Co by było, gdybyś taki...
Karta woźnicy jest.
Na konia i byś mógł sobie wejść na konia.
Wiesz, że jest karta woźnicy. Nie wiem, czy jest. Jest nie jeszcze? Wiem. Była.
Jesteś. Już się boję, no.
Karta woźnicy była. Naprawdę, musiałeś mieć kartę woźnicy.
Paździoch się pyta na czasie, kiedy koniec audycji.
No to już to... teraz właśnie, tylko ogórkowa teraz.
Właśnie, zawsze mi zastanawia, ale po co pytacie? Idźcie w ogóle sobie.
Po co? Czy no ile to... musimy tu jeszcze być?
Ile tu jeszcze muszę was słuchać?
To nie kościół, to my nie dajemy rozgrzeszenia. Możesz iść, nie? To nie jest, że pierwsze 5 piątków miesiąca. A nie, czekaj, my w piątki też nadajemy.
Idźcie ofiary skończone.
Zrobimy jakieś 9 pierwszych piątków miesiąca zaliczonych z koczowiskiem i dostaniecie w nagrodę coś.
Nie musi nas słuchać przez następne 3 tygodnie.
Będzie wam naklejki wysyłać. Będziecie sobie wklejać takie jak jakieś tam spożywcze robią, nie? Promocje potem. Jak 9 naklejek będzie, to co możemy dać im?
Ciekawe, co byśmy mieli ten audycję, że jak nie przyjdziesz na audycję, to grzech masz.
No to masz grzech. Pierwszy piątek miesiąca. Macie być obowiązkowo, czyli 6 marca. Od 6 marca w pierwszych zaliczać każdy pierwszy piątek miesiąca koczowiskowo.
Czyli już za 2 tygodnie jest on obowiązkowy. Za tydzień nie musicie.
Za tydzień nie jest pierwszy piątek. Tylko my musimy być, tak gorzej będzie.
Ty powiedzmy, co powiedziała Magdalena.
Magdalena Ogórek.
Warto uwiecznić to zdanie jedno przynajmniej.
Ja nie wiem, ja zrobię takie streszczenie w 30 sekund.
Mogę... O, ty puścisz
to
za chwilę.
To ja puszczę je.
To ty sobie się tam przygotuj, a ja tylko chciałbym zacytować jej jedną wypowiedź, bo ona miała takie... Ona została... To jest taka osoba, która jest kandydatką SLD, czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Tak, a jednocześnie spoza układu i niezależną.
Tak, koleżanką Leszka Millera, o czym piosenka leciała przed tą audycją, która nie będzie nagrana.
A jednocześnie Miller nie chce z nią nic wspólnego.
I ona została wystawiona na tą kandydatkę oraz ukryta. 3 minuty później, żeby przypadkiem nie zaczęła mówić, no bo jest łatwą rzeczywiście blondynką.
Tak jest.
I jakby coś zaczęła werbalnie się tutaj realizować, to mogłaby ten efekt popsuć.
Bardzo by popsuł. Z tym, że potem się ona powiedziała, że to ona sama nie chciała.
No, oczywiście. A to znaczy, że jest mądrą jednak kobietą, że nie chce psuć tego efektu.
No to mam pewne wątpliwości, zważywszy, że skopiowała kupę rzeczy od Baracka Obamy z jego wystąpień i mówiła te same dokładnie rzeczy w taki sam, próbując mówić sposób, wyszło trochę głupkowato w jej wydaniu, bo on to mówił naturalnie i on umie przemawiać, a ona nie ma bladego pojęcia i gada jak spikerka w telewizji.
Ale w końcu się ujawniła i miała takie swoje expose praktycznie prawie prezydenckie, gdzie powiedziała między innymi, że zacytuję, zdecydowanie potępiając rosyjską agresję na Ukrainę, ja nie wahałabym się odpowiedzieć na depeszę Władimira Putina i podniosłabym słuchawkę, by do prezydenta Federacji Rosyjskiej zadzwonić.
A chyba, że ten.
Seks telefon. No ta dzielna pani prezydent nowa będzie miała odwagę zadzwonić.
To może zasymulujmy teraz, to zadzwoń do mnie.
Halo?
Dzień dobry, tu Władimir. Co pani? Co pani mi grozi?
Do widzenia. No nie wiem, myślę, że pani Ogórkowa nie umie nic sama powiedzieć. Nie wiem, po co ona by dzwoniła, przecież ona jedzie przygotowana. Chyba, żeby se spisała wcześniej, to może. Chciałem przeczytać oświadczenie.
Nie. Stanowczo sprzeciwiam się.
Sprzeciwiam się nieodbieraniu słuchawki od pana Putina. Do widzenia. Nie wiem, o co jej chodziło. Nie, to był jakiś tam kontekst, by wyrwałeś jak zwykle z kontekstu.
I pogadać z nim chciałem.
Zachowujesz się jak durczok.
No. Kiedyś mnie ten za biały proszek.
Ja wam streszczę, jak mówi Ogórkowa, co właściwie to nie treść nawet jest fascynująca dla mnie, bo się przyzwyczaiłem po tym, jak Kopacz mówiła swoje expose, że się mówi teraz kompletnie niespójne, sprzeczne ze sobą rzeczy co chwilę. Tylko to jaką intonacją, bo to dawno nie słyszałem czegoś takiego, nie? Intonacja Ogórek, takiej, nie wiem, jakiejś podnieconej spikerki, czy jakby Miss Świata, czy coś takiego. Więc posłuchajcie, 30 sekund, Ogórkowa.
Prosto z mojego serca. Prezydentura powinna być polska, a prezydent powinien być polski. I powinien Polskę zmienić od nowa. Prezydent może i powinien Polskę z Polsce, Polacy, Polski, Polska, Polski, Polsce, Polski, Polska, Polacy, Polski. I tylko to się liczy, ponieważ szanuję każdą złotówkę Polaków. Są moje. Na taką Polskę zasługujecie, bo ciężko pracujecie na to każdego dnia.
Tak jest. To była pani Ogórek w skrócie.
Będzie lubić jakieś skróty, nie?
Tak, jakoś mi się tak ostatnio zachciało.
W abonamencie.
To było ostatnie, bo zrobiłem skrót kogoś innego ostatnio, nie? A, Janusz Korwin, prawda?
Hitler, debil. To MPG już powiedziałem tak, od razu mi się skojarzyło.
No trochę jest. No, mogę też zapuścić właściwie. Bo to z tym, że to jest 10 sekund. A dam je dla porównania, czy jakieś widzicie podobieństwa na przykład? Zobaczmy, czy są.
Debilem. Nie, debil jest też człowiekiem. Adolf Hitler był za Hitlera. To jest pomysł Hitlera. Hitlerowski pomysł Hitlera. Adolf Hitler. Adolf Hitler.
No ja widzę tutaj pewną cechę wspólną, że powtarzają w kółko jedno i to samo. Mam takie, wszyscy takie swoje słówka, co zawsze musi być. Tata tylko Polska i Polskę i o Polsce ciągle.
Oni nie mówią przekoczywiste, przecież nasi słuchacze nie są kretynami.
No tak, a ten o czym innym?
Chyba.
Nie?
Nie wiem.
Kretyn, kretyna, kretynem pogania.
No nasz ekspert ma inne zdanie na ten temat.
A chyba, że ten.
To się mój człowiek.
Matka Boska Odwykowska przyszła do enklawy na czat i mówi, widzę różnicę, ona o Polsce, a on o Niemcu. No, może. W każdym razie, co ty powiesz, jakby ona wygrała?
Bardzo bym się ucieszył.
Ja nie wiem, dlaczego właśnie. To znaczy, nie wiem, czy się bać, czy co. Jak no, to rozumiesz?
Powiedziała, ponieważ, kandydaci starają się, na prezydenta jest ich dosyć sporo w tych wyborach, starają się przedstawić swoje zalety. Czyli, że wybrać sobie jakiś taki taką USP, tak? Który stanowi o ich przewadze nad resztą. Więc ona powiedziała, że ona jest osobą spoza układu. I tyle.
Tak, i za chwilę powiedziała, że dziękuję SLD za poparcie. No. To w innym nagraniu też to możecie gdzieś znaleźć. Zrobiłem, no. No i co, to ci się podoba, że jest spoza układu? Czyli z SLD?
Poza komunistycznego układu.
No.
No, ale kogo byś tam widział? Znaczy, nie wiem.
Masz prezydenta? Praktycznie każdego, tylko nie no. Ją, no. To jest prezydent.
Jaka to jest różnica?
No, bo prezydent reprezentuje trochę. Chociaż z drugiej strony...
Jak nie reprezentuje?
Ma reprezentować, no. No, popatrz, bo prezydent ma być takim uosobieniem Polski. Kurde, o czym ja mówię? Niech ona będzie prezydentem. Ona jest uosobieniem Polski.
Świetna reklama.
Z doskonałym uosobieniem Polski. No popatrz, wszystkie cechy się zgadzają. Gada w kółko o Polsce, nie? No to wygląda fajnie, a w środku ma gówno.
No.
No to jest Polska przecież.
Dalej analogie?
Same analogie są.
Bardzo ładne.
Nie gada z nikim, nie gada z dziennikarzami. Gada truizmy, przeczy sama sobie.
No, przeciętny Polak.
Polska po prostu. Nie, ona nie jest nawet przeciętnym Polakiem, ona jest samą Polską. To jest nie matka Polka, tylko matka Polska. Zmieńmy w ogóle nazwę. Polska Rzeczpospolita Ogórkowa.
Taka emanacja, rozumiem.
Tak, że Polska uosobiła się w niej. W niej, w Ogórkowej.
No to ja bym za nią zagłosował.
No ja też. Ludzie będą widzieć, jaka jest Polska. Zwłaszcza jak otworzy gębę i zacznie gadać z kimś sama z siebie, to się okaże. Mi to trochę czasami, mnie pamiętam, drażniło to. Może nie drażniło, ale no irytowało mnie to, jak obcokrajowcy się gada, albo z Polakami gadałem, albo o Polsce coś tam gadałem. I oni mają takie jakieś takie dziecięce, naiwne, optymistyczne podejście do tej Polski, że my im wciskamy taką ciemnotę konkretną, taką, takie pierdoły opowiadamy im, a oni wierzą, że jest tak fajnie tutaj, że te panienki chodzą jakieś, uśmiechają się wszędzie. Tak, i w ogóle z pierogami częstują, wódka się leje. Nigdy się nikt nie zatruwa też tą wódką. W ogóle, nie wiem, jakieś takie wyobrażenie mają, nie? I mnie to denerwowało trochę czasem, bo to przecież ci ludzie wierzą w pierdoły. No, ja się opanowywałem, bo to w moim interesie jest, żeby wierzyli w takie pierdoły właściwie. No i teraz jakby ta Ogórkowa została reprezentantką Polski, to nagle odkryją prawdę, myślę.
Strasznie wulgarni są teraz słuchacze nasi na czatach obu.
Mówisz?
Nie odbiegają tutaj bardzo poziomem.
Troszkę widzę, tak, ale to aż dziewczyna i Seris mówi, że jeżeli Ogórek będzie jak Polska, to wszyscy politycy będą ją... No. Tu użyła słowa. Ale z gwiazdkami wygwiazdkowała.
Zazdroszczą. Znaczy to są chyba te osoby, tak, które dziewczyny w JPG tylko spotykają, dlatego.
Myślę, że to możliwe jest.
Albo ci tacy bardziej zaawansowani w PNG.
Nigdy ładnej i mądrej blondynki nie spotkali.
Nigdy.
Ja prawdę mówiąc też nie, ale to nie znaczy, że nie wierzę, że nie istnieje.
Gdzieś pewnie jest.
Znaczy, mało znam blondynek. Po prostu. Mało w SLD bywałem.
Nie, kończmy, to
kończmy flaszkę, tak, i do domu.
Chyba, że jakiś news na koniec? Nie ma coś, bo już mi się...
Ty miałeś jakiegoś drugiego miałeś.
A nie, to, już się skończył.
To Górek była, tak?
Tak, to był Górek i to był wcześniej most.
No to co nam zostaje powiedzieć?
Leżysz pan i robisz pod siebie.
To ja tak dam.
Już nie pierdol, bijemy.
Zapraszamy do słuchania radiów publicznych, internetowych, w których się gada, z różnymi, najróżniejszymi audycjami. Co tam do wyboru, kto chce, to ma, bo są liczne radia, w których się rozmawia. Dwa, znaczy.
Czyli kontestacja.com
i enklawa.net.
To są dwie rozgłośnie, które spotkały się tutaj w piątkowy wieczór. Ten poprzedni i następny też, wszystkie.
Tak.
Kolejne w Koczowisku Degrencji to jest taka audycja, która będzie wspólna dopóty, dopóki nam się nie
zbudzi. Nie pożremy znowu o coś.
Też na przykład. Czyli jak zwykle o pieniądze.
Albo o baby.
No, to prawda.
To mamy mało okazji już o baby. Teraz to już mamy wszystko w dupie w ogóle. Ja nie wiem, czy jest szansa w ogóle, żebyśmy się pogryźli o coś, jak mamy tak głęboko wszystko.
Osoby, którym na niczym nie zależy już.
No to jesteśmy w dupie.
Po prostu.
A nic się nie kłócą.
No. Nie, no mi jeszcze zależy na tej reszce ratowanie, ratujmy prawo, wierzmy w prawo, prawo prerii. Wprowadźmy prawo prerii w Polsce. Na Ukrainie teraz jest chyba prawo prerii właśnie.
Tak, to jest prawo kałasznikowa.
No, to jest to samo chyba. Jak mi ukradniesz kałasznikowa, to można cię zabić, coś takiego. Z tego kałasznikowa. No dobra. No to słuchaliście tego radia, bla, bla, bla i tak dalej. Wszystkiego dobrego, najlepszego. Tak naprawdę mamy to w dupie, wszystko. Ja jestem chory i ten, no. I nic więcej nie powiem.
Dobranoc. Marcin Hugo-Kosiński po tej stronie.
I Martin Lechowicz. Pa.
Albert, wychodzimy!